Dziękuję za zaproszenie, no, za ten przywilej, że mogę podzielić się tym wszystkim, co wydarzyło się w moim życiu. Więc ja na pewno będę chciał dzisiaj powiedzieć o sensie naszego istnienia i o jedynym celu, który według mojego doświadczenia sprawił, że znalazłem sens życia, kierunek, którym dzisiaj podążam i pewność tego, że wiem, dokąd idę. Więc przedstawię się tak pokrótce. Dzisiaj właśnie kończę 37 lat. Na co dzień zajmuję się w moim prywatnym życiu snycerką, czyli rodzajem rzeźby. Mam pracownię rzeźbiarską, mam żonę, dwójkę dzieci. Jestem normalnym człowiekiem dzięki łasce, która przyszła do mojego życia 28 stycznia 2003 roku. A więc zacznę może od początku. Więc jestem jak każdy człowiek, który rodzi się w tym kraju. Człowiekiem, który jest wychowywany w wierze katolickiej. Ale moje życie pokazało coś innego, że wiara jest jedną rzeczą, a bycie człowiekiem wierzącym jest kompletnie, całkowicie czymś innym. Więc moja droga była bardzo, bardzo złożona i dla wielu ludzi myślę, że bardzo skomplikowana, a czasami tak bardzo skomplikowana, że nie chcą w to wierzyć, co się wydarzyło, ale mimo wszystko opowiem. Więc cała moja przygoda z okultyzmem zaczęła się w wieku 5-6 lat, kiedy pewnej nocy pamiętam, jak dzisiaj pierwsza moja wizyta czegoś demonicznego, ja wtedy nie umiałem tego nazwać, co to było. Przyszło to do mnie w nocy, to był środek nocy i cała wizyta zaczęła się od tego, że ja otworzyłem swoje oczy i zobaczyłem zamiast sufitu jeden wielki lej ognia. Sufit zamienił się w lej ognia, który się kręcił i to spowodowało, nie wiem, no jakąś taką, że ja bym się po prostu, jakiś klimat się w pokoju zrobił i nagle czułem, że coś zawładnęło moim ciałem. Ja byłem wtedy dzieckiem, więc kazało mi to robić paskudne rzeczy, o których ja tutaj nie chcę mówić, bo to są rzeczy dotyczące całej mojej jakby rodziny. Więc zaczęło robić coś, co ja musiałem robić wbrew temu, czy ja chciałem, czy nie. Więc nikomu o tym nie byłem w stanie opowiedzieć, bo nikt by mi w to nie uwierzył, więc te wizyty zdarzały się co kilka dni. Więc później, po jakimś czasie, ja już wyczuwałem, leżąc w łóżku, że to się do mnie zbliża i za chwilę wydarzy się to i to, ja będę musiał to zrobić. Więc jako dziecko nie mogłem nic zrobić, więc pokornie czekałem na cały rozwój sytuacji. No i po wszystkim wypierałem wszystko z głowy, że to no, jakaś tam rzecz, która się dzieje, której ja nie umiem wytłumaczyć. No i tak dorastałem. To sytuacja była wywarła głębokie jakby piętno w mojej pamięci, że jest coś ponadnaturalnego. Coś, co istnieje, czego my nie widzimy i co może mieć wpływ na nasze życie. Więc ja o tym zapomniałem, to się potem uspokoiło i pamiętam jeden dzień, jak w domu u mojej babci to coś ponownie przyszło i kazało mi zdjąć wszystkie kwiaty z parapetu w domu, wejść na parapet i wyskoczyć przez okno. Więc ja musiałem to zrobić, więc zdjąłem te wszystkie kwiaty, wszedłem na parapet. Za oknem, w związku z tym, że to było gospodarstwo, leżały takie brony, więc wiedziałem, że muszę skoczyć na te brony. No i już byłem bliski tego, żeby zeskoczyć, bo to, co było większe, no powiem tak, to, co mną władało wtedy, ja nie miałem żadnej siły woli, żeby przeciwstawić się temu. Więc w ostatniej chwili do pokoju weszła moja mama. I to coś mnie puściło. Więc w całej tej sytuacji moja mama była, pamiętam jak dzisiaj, przerażona, że ja stoję na tym oknie, ja jej próbowałem to wytłumaczyć, ale nikt nie dziwię się, że nie była w stanie mi temu w to uwierzyć, bo myślała, że może mam jakąś gorączkę, że dziecko się obudziło albo coś. Więc na pewno moja mama opowiedziała to mojej babci. A moja babcia zrobiła jedną rzecz, którą pamiętam do dnia dzisiejszego. Rozbiła nad moją głową jajko. Czyli już zostały uruchomione jakieś czary, okultyzm, rodzaj okultyzmu, bo nie można tego inaczej nazwać. Więc uczyniła coś, co nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, a co na pewno niesie w jej wtedy doświadczeniu moc, którą musiała doświadczyć, będąc może młodą kobietą, nie wiem, gdzieś musiała się tej praktyki nauczyć, sumując. Więc zrobiła to, jak dzisiaj pamiętam, że to jajko rozbiła, mi tam coś zaczęła mówić i tak dalej. No i cała sytuacja poszła w zapomnienie. Więc ja żyjąc dalej, przeprowadziłem się z moimi rodzicami do innego domu. No i zaczęliśmy życie tam. Mieszkałem z dwojgiem rodzeństwa, z siostrą, z bratem. Potem w późniejszym czasie jeszcze urodził się jeszcze jeden brat. No ale życie nie wyglądało zbyt kolorowo, bo miałem bardzo trudną relację z moim tatą. No i to zaczęło budować w moim życiu jakikolwiek początek buntu, niezrozumienia, jakiegoś poczucia niesprawiedliwości, że mój tato w taki, a nie inny sposób traktuje moją osobę. Nie wiem, mój brat mógł słuchać muzyki, więc ja nie mogłem. Wiele razy był, nie wiem, wyjmował kabel i wyłączał mi muzykę. Więc ja dorastając, myśląc już, wtedy miałem naście lat, zacząłem patrzeć na świat jak każde dziecko, które obserwuje swoich rodziców. No i nauka dzisiaj z tego jest taka, że musimy pamiętać o tym, że ludzie nas obserwują, że obserwują nasze dzieci, nasi sąsiedzi. Wszyscy nas obserwują i wyciągają jakieś wnioski, więc ja też obserwowałem ludzi, jak żyją, jak co robią. Więc doszedłem pewnego dnia do wniosku takiego, że ta cała mowa o Bogu, który sprawił, że pewnego dnia w Betlejem urodził się Mesjasz, jego imię Jezus. Więc pomyślałem sobie, że to wszystko jakaś bzdura, jakaś historia wymyślona tylko i wyłącznie po to, żeby kontrolować miliony ludzi. No, a dlaczego tak myślałem? Ze względu na to, że moje oczy widziały, co widziały. Także dzisiaj jesteśmy na przykład przy stole wigilijnym, śpiewamy kolędy, jest pięknie, wspaniale, ubieramy wszyscy maski na twarz. Wszyscy się kochamy pięknie, bo dzisiaj wypada się kochać. A za 10 minut, za pół godziny, za godzinę można słyszeć na podwórku albo w domu, albo nieraz widzieć we własnej rodzinie pijanego ojca, pijaną matkę lub pijanych rodziców, którzy 10 minut później już świętują całkowicie coś innego. I małe dzieci patrzą. Więc ja patrzyłem też na to wszystko i zdawałem sobie sprawę, że to jest fikcja. Że to jest jakaś po prostu ściema wyssana z palca, że Bóg, ten Bóg, który jest Bogiem miłości, no to jest coś nieprawdziwego. No i z tą myślą, z tymi doświadczeniami zacząłem wzrastać. Relacje z ojcem cały czas się pogarszały, w związku z tym, że ja byłem coraz starszy, byłem wtedy już bardziej zbuntowany, potrafiłem odpyskować, powiedzieć, co myślę. No i tak koło się zazębiało. Jeden nakręcał drugiego. No i pewnego dnia tak patrzyłem, że mój tata bierze tabletki nitroglicerynę pod język, więc widziałem, że łapie na pół, tam poszedłem, rzuciłem hasło, czemu ty te tabletki łamiesz, co to tam w ogóle. No i tato mi powiedział, że to tabletki tak chyba jakby wziął całą, to by mogło mu serce stanąć. Więc wpadłem na pomysł, że jak jedna tabletka może serce zatrzymać, to taka cała paczuszka to na pewno to serce skruszy, rozsadzi. Więc tak się zdarzyło, że wszyscy wyszli z domu, ja zostałem sam, więc w wieku może tam 14 lat postanowiłem, może to miałem może ciutkę więcej, No ale to już tam nie ma znaczenia, ale byłem młodym człowiekiem. Postanowiłem, że już nie chcę żyć. I to była pierwsza moja próba samobójcza. Prób samobójczych miałem 3 w swoim życiu, o czym później opowiem, jak to się wszystko potoczyło. Więc zjadłem tą całą paczkę tych tabletek nitrogliceryny i nie wydarzyło się nic. Chodziłem, myślałem, że jakieś przeterminowane w ogóle. Taki chodziłem trochę skołowany, ale nic się nie wydarzyło. No i pomyślałem, no zapomniałem. Tata nam w domu potem zauważył, że tych tabletek nie ma. No ja oczywiście się nie przyznałem, że tabletki wciągnąłem. Więc poszło po kościach gdzieś tam wszystko. No ale doświadczenie zostało tego, że wydarzyło się coś, co no, w medyczny sposób nie miało prawa się wydarzyć. Więc żyliśmy razem. No i tak szkoła, wszystko się toczyło. Relacje z ojcem, jak mówiłem, nakręcały spirale nienawiści. No i dzisiaj mówię to o tym, bo wiem, że wielu ludzi w Polsce, w kraju naszym, na całym świecie, w różnych krajach, przeżywają to samo, co ja. Ja powiem, nie wstydzę się dzisiaj tego mówić i to nie jest żadna ujma, nie wiem, dla mnie, dla mojej rodziny. Ja wiem jedną rzecz, że wiem dzisiaj po tych wszystkich doświadczeniach, jak pewna istota zwana diabłem, ojcem kłamstwa, ten, który chce odciągnąć wszystkich ludzi od relacji z Bogiem Ojcem. On robi wszystko, żeby ludzie nie wierzyli, żeby doświadczyli tego, że Bóg o nich zapomniał albo jest jakiś daleki. Więc ja słysząc słowa tego typu, że jestem bękartem, że jestem cfelem, że jestem haj i tak dalej. Więc rosłem, wzrastałem i nosiłem to wszystko w swoim sercu. W wieku 18 lat stałem się bezdomnym z dnia na dzień, potem jak się pokłóciłem z moim ojcem i zostałem wyrzucony z domu. Od tego momentu zamieszkałem w pewnym mieście, do którego tam udałem się potem pieszo. Idąc całą drogę, płakałem, wyzywałem Boga, bluźniłem, wyzywałem Go naprawdę od różnych. Powiedziałem, że Go nie ma, że to jest fikcja. Po prostu powiedziałem tak naprawdę, co o tym wszystkim myślę. No i ten człowiek, u którego wtedy uczyłem się snycerstwa, rzeźby, zaoferował mi taki malutki garaż, w którym kiedyś miał pracownię, żebym tam zamieszkał, był tam taki piec, no ale ściany zbudowane były z jednej cegły, więc dopóki było ciepło na zewnątrz, no to można było w miarę tam sobie mieszkać. Był jakiś tam kran z wodą w garażu, więc można było sobie nalać wody. No ale zimą, gdy temperatura zimą spadała do minus 28 stopni, no to w pokoju u mnie było minus 24, minus 26. Woda we wiaderku zamarzała, piec szybko ostygł, ściany zbudowane z cegły, więc spałem we wszystkich ciuchach, jakie miałem, w spodniach. Spałem i płakałem, bo sobie pomyślałem, co ja zrobiłem, że to wszystko się dzieje w moim życiu, czemu ja jestem winny. Wtedy nie znałem odpowiedzi. Dzisiaj, będąc człowiekiem wierzącym, kochającym mojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, mam inne odniesienie na to wszystko i zrozumienie. Wiem o tym, że każdego dnia toczy się walka o moją duszę i o Twoją duszę, kimkolwiek jesteś, gdy teraz tego słuchasz. Walka toczy się o naszą duszę, walka toczy się o wieczność. Dzisiaj, patrząc na to wszystko z perspektywy wierzącego człowieka, wiem, że szatan w swoim czasie kiedyś był blisko Boga. On musiał doświadczyć tego, co to jest Boża miłość, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Ale jego pycha i jego duma tego, że chciał być jak Bóg, sprawiła, że został zrzucony tu na ziemię. Ja dzisiaj rozumiem, jaką wściekłość on musi czuć, wiedząc, co on stracił i czego już nigdy w życiu nie odzyska. I walczy z każdym stworzeniem, które jest stworzone przez Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, tego, który stworzył świat, dał swojego Syna, Mesjasza, Jeszuę, po to, aby przyszedł i umarł za nas na krzyżu. Ja nigdy w swoim życiu nie rozumiałem, co to znaczy baranek Boży. To były jakieś slogany religijne, jakieś tam rzeczy, które słyszałem. Oto krew baranka i tak dalej, oto ciało. Ja nie miałem pojęcia, jak to jeść i z czym to jeść. Więc biernie to wszystko robiłem, no kazali, to brałem. A moje życie wyglądało, jak wyglądało. Więc to w pewnym momencie doszedłem do tego, do miejsca, będąc już w tym garażu, budząc się w nocy, widząc, że wszystkie robale, pająki, wszystko waziło pod tą kołdrę, jakkolwiek mogę to nazwać, czym byłem przykryty i grzało się ciepłem, które wydawało moje ciało. Więc to wszystko waziło i byliśmy, to była moja rodzina. Wiecie, był czas, że sobie pomyślałem, że te pająki to jest cała moja rodzina, że ten mój szczur, który do mnie przyłaził, miałem takiego szczura, przyłaził do mnie i był moim przyjacielem, więc myślałem, że to jest moja rodzina. I wtedy, pamiętam tego dnia, przyszła mi pewna myśl, żeby wrócić z powrotem do tego, co kiedyś tam do mnie w pokoju przychodziło. Więc w 98, 2000 rok, wtedy nie było jeszcze tak internetu i tego wszystkiego, co można dzisiaj sobie wklepać w klawiaturkę i wyskoczy na ekranie. Wtedy były jeszcze jakieś księgarnie, trzeba było poszukać, więc ja zacząłem jeździć po różnych księgarniach, do Empiku, do różnych takich miejsc, gdzie są książki. Zacząłem szukać książki na temat okultyzmu, na temat czarów. Więc znajdowałem książki, różne zaklęcia, więc przychodziłem do domu i zacząłem to stosować. I zaczęło się dziać. I to nie było takie coś, że mi od razu tam, wiecie, głowę urywało, więc to było po prostu niewinne. To wiedziałem, że coś się dzieje. Zacząłem wywoływać duchy. Duchy zmarłych. Więc działy się rzeczy. One przychodziły niby do mnie. Wahadełko, wiecie, różne rzeczy. I kręciło się w jedną, w drugą stronę. Odpowiadały. Ja myślałem, że to przychodziła moja babcia. Że to przychodzili zmarli z mojej rodziny. Ja powiem, czytając Biblię, nie chcę dzisiaj mieć nic z tym wspólnego. Bóg w Słowie Bożym powiedział bardzo wyraźnie, że On się tym brzydzi, że my mamy Ducha Świętego. On został nam dany po to, żebyśmy Go szukali. 16 rozdział Ewangelii Jana mówi o tym, o Duchu Prawdy, który przyjdzie i wprowadzi nas we wszelką prawdę. Ja nie miałem wtedy o tym pojęcia. Dla mnie Duch Święty był na tamtym etapie gołąbkiem. Jakimś tam gołąbkiem w kościele, który wisi pod sufitem. Więc tak naprawdę to widziałem wszystko jako chłopak i patrząc na ten cały cyrk, co w ogóle się dzieje, pomyślałem, nie ma żadnego składu. Więc zacząłem się angażować i w pokoju zaczęły się dziać rzeczy. Zacząłem potem angażować się w runy. Zacząłem układać kamienie. No i tak gdzieś dla żartu zacząłem ludziom mówić niby to, co ja tam słyszę. No ale jak zacząłem potem widzieć, że ludzie zaczynają płakać i zaczynają odbierać, że rzeczywiście mówię do nich rzeczy, które mają sens, zadałem sobie pytanie o, że musi być coś wyjątkowego. Więc w mieście była wróżka, więc sobie pomyślałem, jeśli ona może ludziom doradzać to czy tamto, więc ja spróbuję też. No i zacząłem ludziom robić tam różne układanie kamieni i tak dalej, więc zaangażowałem się w to wszystko. Jako człowiek pootwierałem różne zaklęcia. Wypowiedziałem różne zaklęcia odnośnie mojego życia, służenia. Ja znajdowałem różne książki, tak, na temat żywiołów, ognia, wody i tak dalej. Były specjalne modlitwy, które trzeba było wypowiedzieć, które miały cię chronić i prowadzić i tak dalej, opiekować się. Więc to wszystko się zaczęło dziać i to było naprawdę bardzo, bardzo realne. Ja nieraz potem sobie byłem taki zafascynowany tym, że u mnie w pokoju rzeczywistość duchowa była o wiele większa, aniżeli w kościele. Więc to wszystko potem mnie bardzo mocno już ściągało. Ja byłem z tym zafascynowany. Działy się rzeczy, mogłem być kimś, wiedząc, kim tak naprawdę jestem, co się wydarzyło, co przeżyłem. Więc zacząłem budować swoją fałszywą maskę, którą nosiłem na co dzień jako człowiek. Otrzymałem potem ksywę Diabeł. Więc byłem diabłem chodzącym w mieście i taka dusza towarzystwa, tutaj z tym, z tamtym, ale robiłem swoje i ludzie odbierali to na swój sposób. Wiedzieli, że jest coś, że jak coś im powiem, to się spełnia, albo jest w tym jakaś racja. No ale ja wiedziałem na co dzień, kim ja jestem. Cały czas słyszałem słowa, że jestem bękartem. Cały czas słyszałem słowa, że jestem cwelem. Pamiętam, jak potem zadałem się z towarzystwem takim, jak to się mówi, spod czarnej chmury i gdzieś tam w tej rozmowie tych chłopaków usłyszałem, a to cwel tam. No i ja usłyszałem te słowa i tak, no nie byłem zielony, nie miałem żadnego pojęcia, co to znaczy. Więc tam poszedłem, wziąłem jednego na bok i mówię tam, słuchaj, wiesz, żeby to nie była żaden wstyd, ale ja naprawdę nie wiem, co to znaczy ten cwel, nie mówiąc mu o tym, jaka moja jest styczność z tym słowem. No i on mi wytłumaczył, nie, bardzo, wiecie, konkretnie, nie, że to cwel, no to mężczyzna, który jest wykorzystywany seksualnie w więzieniu. Więc jak on mi to wytłumaczył, to pamiętam, jak dzisiaj stałem i czułem się tak, mojego ojca przy mnie nie było, ale czułem się tak, jakby ktoś wbił nóż mi w serce. Ja się o mało nie popłakałem, więc musiałem ten płacz zatrzymać, żeby nie stracić gęby przed kolegami. No i pamiętam, za co? Czemu? To były moje myśli. Czemu? Co ja zrobiłem? Więc życie się toczyło, tak? Pojawili się ludzie, którzy dali mi marihuanę. No, zapal sobie, wylajtuj, wiesz, nic nie ma tutaj w tym złego. No i zacząłem palić jakąś tam marihuanę. Potem byłem dealerem narkotyków. Sprzedawałem narkotyki. No i wiecie, no impreza zaczęła się kręcić. Życie towarzyskie zaczęło się rozwijać. Jedna dziewczyna, druga dziewczyna. Konsumpcja. Konsumowałem swoje życie tak jak szło. Nie myślałem o niczym. Boga nie było. Więc ja z tym całym moim światem duchowym byłem kimś dla tych ludzi. A może dla innych byłem już nikim. I sam dla siebie też powoli byłem nikim, bo potem okazało się, że przez te 3,5 roku, gdy potem z amfetaminy, z wciągania wpadliśmy na pomysł, że zapodamy sobie tak dla spróbowania amfetaminę dożylnie. Więc kłębek się rozwinął i od marihuany skończyłem na 3,5 roku brania dożylnie amfetaminy. I był koniec końców taki, że jak chodziliśmy do apteki na początku, to pani nam sprzedawała strzykawki, ale potem już nas znała. Przychodziliśmy do apteki, otwierała okienko i już zamykała. Nawet nas nie pytała, co byśmy chcieli. Więc nie fascynowało nas to, żeby wciągnąć amfetaminę do nosa. No i wiedzieliśmy, że trzeba iść do parku, bo tam parę dni temu zawaliliśmy towar dożylnie, wrzuciliśmy strzykawki do śmietnika. Więc nie było wyboru. Szliśmy i jak szczury grzebaliśmy w tych śmietnikach, szukając tych strzykawek i one leżały czasami po 3-4 dni. Braliśmy taką strzykawkę, no nie było sensu iść do domu, gdziekolwiek czyścić, bo głód już był, ciśnienie było tak duże, więc opłukaliśmy jakąś tam wodą. No i strzykawki były tak tępe, że przechodziły przez dwie strony żyły, wbijały się w mięsień, robiły się krwiaki i ten towar zamiast iść w żyłę wchodził gdzieś w mięsień, więc potem były kłótnie, bo nie było towaru na to, żeby zawalić jeszcze raz, więc zaczęły się psuć z przyjacielskich relacji na kłótnie. No i skończyło się tak, że ja mojego przyjaciela za 25 zł wywiozłem do lasu, żeby mu połamać nogi. No i byłem kimś, tak? Miałem jakąś tam renomę, jakąś władzę, ale wracałem do domu i wiedziałem, że jestem nikim, że jestem narkomanem, że jestem uzależniony. Potem pewnego dnia okazało się, że mam wirusowe zapalenie wątroby typu C, więc Byłem całkowicie złamany. Leżałem, płakałem. Więc wpadłem na pomysł, że trzeba życie zakończyć. Trzeci raz. Więc poszedłem do parku, skoczyłem z mostu do rzeki, wbiłem się w muł. No i oczywiście po raz trzeci nic się nie stało, przeżyłem, więc pomyślałem, że ja naprawdę muszę być nieśmiertelny, że ja jestem jakiś nadczłowiek. Więc żyłem sobie dalej, ale pamiętam zawsze o jednej, pamiętałem w tym czasie o jednej sytuacji, kiedy miałem wtedy może już 21 lat, gdy drugi raz chciałem popełnić samobójstwo. Byłem na urodzinach u mojego przyjaciela i to było w tym samym domu, gdzie mieszkali moi rodzice. I pojechałem tam ze względu na to, że on był moim przyjacielem. Jednej rzeczy, której nie chciałem, to spotkać mojego ojca, no ale tak się stało, że go spotkałem na klatce schodowej, więc wynikła awantura, wezwał mnie, więc ja wróciłem na tą imprezę urodzinową, podszedłem do jednego z moich znajomych, którzy tam siedzieli, klepnąłem go w ramię i powiedziałem cześć i poszedłem, więc wiedziałem, gdzie idę. Idę na środek drogi, staję na środku drogi, rozkładam ręce i czekam na samochód, żeby mnie walnął. Więc też tak zrobiłem. Poszedłem, stanąłem na środku drogi, rozłożyłem swoje ręce. I gdy tylko rozłożyłem swoje ręce, gdy stałem na środku tej drogi, nagle coś wbiło się w moje ciało. Coś we mnie po prostu weszło. Coś zawładnęło moim ciałem. I to do takiego stanu, że ja nie mogłem ani się ruszyć, ani krzyczeć, nic. Odeszły wszelka chęć do życia, wszelka nadzieja do tego, żeby walczyć, wszystko po prostu odeszło. Funkcjonował mi tylko mózg i moje oczy. Więc stałem na tej drodze, wyjechał samochód. Ja nie mogłem nic zrobić. Po prostu patrzyłem, jak on jedzie w moją stronę. I nagle gdzieś z tyłu usłyszałem, że ktoś krzyczy: zejdź, wariacie, co robisz? I to był ten człowiek, którego klepnąłem w plecy. On po dwóch czy trzech tygodniach, po tym całym zdarzeniu, o którym za chwilę opowiem, był w stanie mi opowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. Więc ja stałem na drodze, on biegł w moją stronę, krzyczał: zejdź, wariacie, co robisz? I to, co ja pamiętam, to tylko, że stałem i nagle czułem, że on z tyłu objął mnie tak w pas ramionami. I nagle ze środka tej drogi znaleźliśmy się parę metrów w bok na polu. I on uciekł. Więc ja tam wstałem, wróciłem na tą imprezę. No i znowu się nie udało. No gdzieś tam wylądowałem. Nie myślałem tak naprawdę jeszcze o tym, co tam naprawdę się wydarzyło. Po tych dwóch, trzech tygodniach ten mój znajomy opowiedział mi, jak to wyglądało z jego strony. Więc ja, stojąc już na drodze, on był gdzieś tam w domu, nagle on poczuł gdzieś w środku, że ma iść mnie szukać. Więc wybiegł z tego domu. Jak tylko wybiegł, zobaczył mnie, że ja stoję na środku tej drogi. Samochód jedzie w moją stronę, więc zaczął biec w moim kierunku, żeby mnie ściągnąć. I może to wyda się dziwne, ale tak naprawdę było. On biegł w moją stronę i w pewnym momencie stracił władzę nad swoim ciałem do tego stopnia, że został zatrzymany. Stanął jak zamurowany po prostu. I nie mógł się ruszyć, nie mógł zrobić nic. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że parę sekund później coś innego złapało go za ubrania, podniosło go nad tą drogę, nad asfalt, i leciał w powietrzu w moją stronę, tak, że mnie objął w pół w pas. I to coś mnie i tego chłopaka ze środka tej drogi parę metrów w bok wyniosło w pole. Więc ja przez wiele lat tam chodziłem na to miejsce i sobie mówię, niemożliwe jest to, żeby on mnie popchnął. On był ode mnie wtedy drobniejszy. Ja wtedy trochę ćwiczyłem. Wyglądałem trochę inaczej, więc było niemożliwe, żeby on mnie pchnął w bok i żebyśmy się znaleźli w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy, bo gdyby on mnie uderzył z boku, to byśmy, nie wiem, przewrócili się na następny pas, ewentualnie, nie wiem, no metr dalej. Ale my się znaleźliśmy za drogą, za rowem, w polu. Więc to było moje doświadczenie, z którym chodziłem. To było coś ponadnaturalnego. Ja nigdy w życiu nie powiedziałem, że to Pan Bóg, że to jakaś energia. Wiecie, wtedy byłem zaangażowany już w medytację, w jogę. Wielu ludzi niewinnie wchodzi w jakąś jogę, a ćwiczą sobie, a joga nie jest niebezpieczna. Oczywiście, może same ćwiczenia nie są niebezpieczne, ale zasadą jogi jest to, żeby się zaangażować głębiej. Żeby zaangażować się w głębiej, musisz się wyciszyć, musisz zacząć medytować, musisz iść według ścieżki, którą te zasady jogi prowadzą. I wielu ludzi nie ma pojęcia, że poprzez to otwierają się na moce i na rzeczywistości duchowe, które mogą zawładnąć człowiekiem. Więc ja też byłem zaangażowany w religię wschodu, w buddyzm. Byłem przez jakiś czas zafascynowany ruchem Hare Krishna. Zrobiłem sobie tatuaż na swoim ciele, Jagannatha. Jedno z wcieleń Hare Krishna. Byłem potem zaangażowany osobiście gdzieś w swoim domu, w masonerię. Zrobiłem sobie tatuaż też z taką świadomością twarzy diabła, który był na takim wielkim, starym fortepianie w pałacu bardzo bogatych, majętnych ludzi, którzy przed wojną tam żyli. Ci ludzie byli masonami. Mieli całą swoją ulicę, mieli wielki młyn i ten dom do dnia dzisiejszego stoi pusty. Ten dom jest po prostu przeklęty. Więc były tam pozostałości tych masonów, tego wszystkiego, co tam się działo. Więc ja byłem tak zafascynowany tym okultyzmem, tym wszystkim, że rozrysowałem sobie mniejszą formę tego całego wizerunku tej twarzy diabła wkomponowaną w liście akantu i zrzuciłem sobie to na moje ciało. Więc wymieszałem wszystko, buddyzm, wszystko, szukając wyjścia. Więc byłem na tyle bezczelny, że chodziłem do kościoła i do budynku kościoła katolickiego i oddawałem mocz w kościele. Siadałem w ławce i oddawałem mocz i śmiałem się z Boga, że on jest taki wielki, nie może mi nic zrobić. Drwiłem z niego i to była cała moja droga mojego jakiegoś szalonego życia. Więc później okazało się, że ten okultyzm, tak niewinny, wielu ludzi dzisiaj, którzy chodzą do kościoła, chodzą do wróżek, noszą talizmany, noszą pierścienie Atlantów na swoich rękach, noszą rzeczy, które mają ich chronić. W domu wiszą jakieś łapacze snów. Ludzie nie mają pojęcia, że wszystko to są talizmany, rzeczy, które mogą mieć. Ja powiem, niektóre rzeczy nie są w ten sposób zrobione, ale niektóre rzeczy są naprawdę produkowane przez ludzi zaangażowanych w okultyzm. I do tych rzeczy jest przywiązana duchowa moc i duchowy autorytet. Więc ludzie stawiają sobie różne rzeczy w domu, które mają ich chronić. Ja wiem sam po tym, jak wyglądało moje życie. Wiecie, dzisiaj, gdy widzę ludzi, którzy noszą różne rzeczy na swoich palcach, często jest tak, że podchodzę i się pytam, czy jesteś świadomy tego, co nosisz. Miałem wiele przypadków ludzi, z którymi dzisiaj, dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że wiem, że moim Panem i Zbawicielem jest Jezus Chrystus, mogłem z ludźmi rozmawiać i się o nich modlić. I ludzie przywożą sobie z Turcji pierścienie, kolczyki, naszyjniki z tak zwanym pięknym okiem proroka. Ludzie nie mają pojęcia, jakie to może mieć diabelskie znaczenie do tego, żeby zło przyszło do ich życia i do ich rodziny. Ja tutaj nie będę opowiadał o tych rzeczach, bo to są rzeczy, które są dla mnie i dla Pana Boga. Ale gwarantuję, nie ma z tym żartów. Nie ma żartów z tym wszystkim. Wiecie, Ludzie zaangażowani są w gusła. Wielu ludzi obchodzi Halloween. Wielu ludzi idzie na tak zwaną noc kupały. Przecież to są wszystko obrzędy pogańskie, które były na tych ziemiach. Żyły i rościły się swoim prawem, zanim chrześcijaństwo tutaj dotarło. Wiecie, ja opowiadając tą całą moją historię, wiem o jednej rzeczy, że czytam Biblię i w niej znajduję wiele dowodów na to, że diabeł i jego demony mogą posługiwać się ludźmi. Ja tak często cytuję ten, przetaczam ten fragment, gdy Mojżesz przyszedł do Faraona, który miał wielu bogów Egiptu za sobą, ale miał też za sobą ludzi, którzy byli magami, czarnoksiężnikami, mędrcami. Gdy Mojżesz przyszedł do Faraona, powiedział jedną rzecz. Bóg Hebrajczyków nakazuje ci wypuścić mój lud na wolność. Żebyś wiedział, że jestem tu od niego posłany, kazał Aaronowi rzucić laskę na ziemię. I gdy Aaron rzucił laskę na ziemię, ta laska zamieniła się w węża. Ale na Faraonie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Z jakiego względu? Że on wiedział, że jego ludzie są w stanie zrobić to samo. I gdy się czyta Biblię, tam jest napisane, jak powiem, jak byk, że zrobili to w swojej tajemnej mocy. I co się stało? Ci jego kapłani, ci jego czarnoksiężnicy, wszyscy jak jeden wzięli takie kije i rzucili je na ziemię. I te wszystkie kije zamieniły się też w węże. Tylko różnica była taka, że wąż tego Mojżesza zjadł wszystkie te inne laski, te wszystkie węże tych wszystkich magów. Mogli zamienić wodę w krew. I dzisiaj ludzie, gdy idą do wróżek, do bioenergoterapeutów, idą do chiromatów, do ludzi, którzy są nikim innym, jak tylko medium, które udostępnia swoje ciało jakiejś tajemnej mocy, żeby przemawiała, albo żeby wy pod pozorem jakiejś tam mocy uzdrowiło kogoś. Ja powiem, jest to kłamstwo prosto z piekła. Ja dzisiaj wiem o tym. Sam byłem zaangażowany w okultyzm, w czary. Ja wiem, jakie to jest niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy idą na przykład do takiej wróżki. Ja nie mówię tutaj o kimś, kto wyłudza pieniądze na ludzkiej naiwności, ale mówię o ludziach naprawdę, którzy są medium zaangażowani tak bardzo. Wiecie, ja byłem w pokoju u wróżki, u której wisiał krzyż, Pan Jezus, stała figura Matki Bożej, a ta kobieta była medium. Więc to było dla mnie dziwne. Jak ona była w stanie mówić do ludzi w prosty sposób? W prosty sposób. Ludzie w dzisiejszych czasach nie wierzą w to, że są istotami duchowymi. Największym zwycięstwem diabła jest to, że ludzie w niego nie wierzą. Ludzie się śmieją. Diabeł mały, przyjdzie, w dupę mnie trochę pokuje, przepraszam za określenie, ale tak cytują. Pokuje mnie trochę w dupę widłami i będzie. Hulaj dusza, piekła nie ma. Ja powiem, ludzie nie są świadomi tego, że walka toczy się o ich życie. Ja przeszedłem to na własnej skórze, dlatego się dzisiaj z tym dzielę, otwarcie. I taka osoba idzie do takiej wróżki, która udziela swojego ciała jakiemuś demonowi, który może chodzić całe życie wokół człowieka, który nie jest świadomy tego, że ten demon wokół niego chodzi. I taki demon wie wszystko o człowieku. Kiedy jechał rowerem, kiedy się przewrócił, kiedy dostał dobrą paczkę cudowną, kiedy płakał, kiedy się radował, wie wszystko. Kiedy cię zdradziła dziewczyna, kiedy twój mąż zrobił to albo tamto. Wiedzą wszystko. Więc idziesz. idziesz i poddajesz się pod autorytet tego ducha, który mówi do ciebie rzeczy, o których tylko wiesz ty. Jest to prawda. I ludzie wychodzą płacząc, mówiąc, ta wróżka to jest wróżka, która jest z tak zwanej białej magii. Nie ma czegoś takiego jak biała i czarna magia. Wszystko jest ciemnością. Więc moje życie się toczyło. Ja zaangażowałem się też, wiecie, w konsumpcję. Bardzo modny jest dzisiaj taki seks przygodny. Zjeść jednego chłopaka, zjeść jedną dziewczynę, jedna dziewczyna, drugi. To nie mydło, nie wymydli się. I życie się toczy. Potem do kościoła. I wszystko okej. I ludzie mają potem pretensje, że w życiu dzieje się coś, czego nie są w stanie zrozumieć i zaczynają się schody typu to twój Bóg. Wielu ludzi, gdy ja dzisiaj z nimi rozmawiam, pytają się, gdzie jest Bóg? Ja zawsze ludziom zadam pytanie, a gdzie jesteś ty? Ja wiem jedną rzecz, że przez te 27 lat mojego życia, kiedy żyłem bez Boga, wiem, że On zawsze przy mnie był. Wiem, że On mnie chronił, że On mnie prowadził, chociaż nie mógł zrobić niczego, żeby mi pomóc w takim kontekście, żebym ja zrozumiał. Ja dzisiaj rozumiem to, że Pan Jezus mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Stoję u drzwi twojego serca i pukam. Ja dzisiaj czytam Biblię i wiem, że mój Pan, mój Zbawiciel, mój Mesjasz, ten, który był zapowiedziany, że urodzi się w Betlejem z Panny, że przyniesie światło, że będzie światłością, to się wypełniło. Wiecie, ja pamiętam, jak chodziłem i patrzyłem na tego Chrystusa, który wisi na tym krzyżu. I sobie myślałem, po prostu jakaś jazda, gdzie On jest? Więc zaangażowałem się w te wszystkie rzeczy demoniczne, bo inaczej tego nie można nazwać. I suma summarum była taka, że już nie było zabawy potem. Byłem zaangażowany w okultyzm, zniewolony od pornografii. Musiałem bez mojej chęci, bez mojej woli onanizować się 7-8 razy dziennie. Czy tego chciałem, czy tego nie chciałem. Byłem narkomanem. Nie byłem człowiekiem, który leżał na ulicy. Ja miałem dziewczynę, nikt o tym nie wiedział. Ja przypuszczam, że jakaś może demoniczna moc też mnie wtedy chroniła, żeby to wszystko tak szło, żeby ja bardziej się zaangażował. Wiecie, spotykałem różnych ludzi w swoim życiu. Ale dzisiaj wiem, że żyję dzięki Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, trudno jest uwierzyć w to, że Pan Jezus może przyjść w nocy do człowieka. Chcę wam powiedzieć, On do mnie w nocy przyszedł. On poprzebijał mi nogi gwoździami, także jak rano wstałem i zrobiłem 3 kroki, padłem na ziemię, bo nie byłem w stanie chodzić. I tych gwoździ ja nie widziałem. Nie było żadnych dziur, żadnych ran. Ale On przyszedł do mnie w nocy, stał w koronie cierniowej, w zwykłym takim lnianym płaszczu, nie mówił nic. Ja byłem na etapie wychodzenia z ciała. Wychodziłem ze swojego ciała, moje ciało leżało na ziemi. Dzisiaj wielu ludzi jest zafascynowanym takim OOB, czyli taką nauką, dążeniem do tego, żeby że można mieć zdolność wychodzenia z ciała. Tak, wielu ludzi to czyni. Ludzie nie mają pojęcia o tym, że okultyści są w stanie opuszczać swoje ciało i przemierzać odległość z miasta do miasta w parę sekund. To są zasady duchowe. Bóg jest Bogiem poza czasem. Cała rzeczywistość jest poza czasem. Więc są takie zdolności. Ja nie wychodziłem ze swojego ciała dalej, jak tylko w obrębie mojego domu, bo wiedziałem, kiedyś usłyszałem jedną historię, że był taki człowiek, który wyszedł ze swojego ciała i nigdy już więcej nie mógł się do tego ciała dostać z powrotem, bo wyleciał ze swojego mieszkania, z domu, ciało zostawił, a gdy wrócił, jakaś inna istota siedziała w tym ciele i on nie mógł już tam wrócić. I ten człowiek zmarł. Więc zawsze o tym pamiętałem. Bałem się, chodziłem, pilnowałem tego ciała, ale było pragnienie, takie ssanie, żeby wylecieć. Ale tylko dzięki tej historii nigdy tego nie zrobiłem. I w tym etapie, gdy już wychodziłem z mojego ciała, Pan Jezus do mnie przyszedł, stał w pokoju, moje ciało leżało. Ja siedziałem jeszcze nogami w moim ciele, ale już głową i do pasa już byłem, jakby wyszły z mojego ciała. Więc stał w moim pokoju i patrzył mi prosto w oczy. I ja w mojej pysze całej, którą miałem przez te wszystkie lata, gdy chodziłem do knajp, gdy faceci siedzieli, patrzyli, żeśmy sobie popili, jeden drugiemu patrzył w oczy tak długo, aż jeden zrezygnował. Nieraz i była bójka przez to, bo któryś musiał wygrać. Więc ja w tej całej mojej pysze takiej patrzę na niego i mówię, i co mi się patrzysz tak w oczy? Jeśli ty mi się tak patrzysz, to ja będę się patrzył tobie tak samo. I spojrzałem mu prosto w oczy. I to, co się wydarzyło chwilę później, pamiętam to do dnia dzisiejszego. On bez słów nagle znalazł się, to ja nie umiem tego opisać. To była sekunda. Tak jakby podpłynął. Ja nie umiem tego nazwać. Nagle znalazł się blisko moich oczu, może z 2 centymetry. I dosłownie tak jakby przez to swoje spojrzenie, jakby wnikł w moje ciało. I to, co ja pamiętam, to tylko tyle, że wróciłem w moje ciało i tak jakby mnie kopnął prąd. Tak jakbym zaczął się trząść, jakby mnie kopnął prąd. I wszystko znikło. Ja się obudziłem, wiedziałem, że to było coś ponadnaturalnego, że to było w tej dziedzinie, gdzie ja wychodziłem z ciała, ale nie działo się nic więcej, więc położyłem się, odwróciłem się na drugą stronę, no i obudziłem się rano. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to się popłakałem, bo działo się, ja opowiem też o tym. Ja wstałem, byłem tak już roztrzęsiony, że zacząłem płakać, zacząłem sam mówić do siebie, Marcin, idź do kuchni, zrób sobie śniadanie. I już byłem na skraju załamania psychicznego, nerwowego, więc powiedziałem, dobra, zrobię to, idę. Zrobiłem 3 kroki, padłem na ziemię i naprawdę czułem, że w stopach mam wbite gwoździe jak kciuk, ale ich nie widziałem, a wiedziałem, że one w środku są. Ja wiedziałem, co tam jest. I gdy tylko to mi się, ja się przewróciłem, nagle przypomniało mi się to, co wydarzyło się wieczorem. I ja wiem o tym do dnia dzisiejszego, że Pan Jezus przyszedł i mi powiedział jedną rzecz. Uważaj, chłopie. Ja to tak sam dla siebie odbieram. Powiedział, uważaj, strzeż się. Więc bałem się pójść gdziekolwiek na ulicę, bo ból tych nóg trwał przez dobre 2 godziny. Więc idąc po ścianie, jak jakiś sędziwy człowiek, może w wieku 80 lat, który nie może, nie wiem, jest schorowany. Ja szedłem po prostu przy ścianie truchcikiem do pracowni i tylko przechodziłem obok domu, w którym wynajmowałem u takiego człowieka i tylko jedną rzecz wtedy mówiłem, tylko żeby on nie wyszedł, bo jak on mnie zobaczy, że jestem w takim stanie i płaczę, to pójdzie do wszystkich znajomych i opowie mi, że jak jestem mięczak. Więc udało mi się przejść przez ten cały korytarz. Poszedłem do pracowni i mój nauczyciel, ten, który mnie uczył rzeźby, jak mnie zobaczył, to się przeraził. Powiedział, chłopia, coś ty naćpany czy co? I on był pierwszą osobą, której opowiedziałem o wszystkim, co się wydarzyło. I jego diagnoza była prosta. Albo psychiatra, albo psycholog. Więc ja siedziałem w tej pracowni, płakałem, nie mogłem chodzić. I z czasem to uczucie tych gwoździ odeszło, więc mogłem chodzić. Ale dlaczego ja byłem na takim załamaniu? Bliski załamania psychicznego. Bo w niedługim czasie, zanim to się wydarzyło, miałem coś takiego. że pewnej nocy, gdy już wychodziłem ze swojego ciała, nagle się obudziłem i wiedząc, że poprzez okultyzm, czary i to wszystko, w co się wpakowałem, na co się naotwierałem, widziałem nagle postać, która wygląda identycznie jak ja. I ta postać nie mówiła do mnie nic, ale ja byłem w stanie ją słyszeć i ją rozumieć. Więc jak tylko wyszedłem ze swojego ciała, to wiedziałem, że muszę do niej podejść i stanąć naprzeciwko tej osoby, która wygląda tak samo jak ja. Wstałem, moje ciało leży na ziemi. Ja wiem, że dzieje się coś w jakimś innym wymiarze. Więc stanąłem. Jak tylko podszedłem do tej osoby, od razu dostałem z pięści strzał prosto w gębę. Tak, że padłem na ziemię. I to coś się na mnie rzuciło. I zaczęło mnie tak bić, tak mnie okładać, że nie byłem w stanie temu nic zrobić. Byłem bezsilny. Kto uwierzy mi w to, że to coś było w stanie rzucać mną o ścianę? Ja w przerwach, gdy to coś mnie zostawiało, wczołgiwałem się z powrotem do swojego ciała i zasypiałem. Więc rano, jak się budziłem, czułem się tak, jakby ktoś wziął pałę bejsbolową i by mnie zbił, ale na ręku, na ciele nie miałem żadnego siniaka, więc nie byłem w stanie nikomu o tym opowiedzieć. Więc bałem się już wracać do domu. Wiedziałem, że okultyzm i to wszystko, co się pakowałem, te wszystkie przymierza, które gdzieś tam porobiłem, zaczęły już wołać o moją duszę. Więc to, co zacząłem robić, to zacząłem chodzić do mojej pracowni, tam, gdzie pracowałem, i zacząłem klękać na kolana i wołałem do Boga: jakikolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś, pomóż mi, bo ja już nie daję sobie z tym rady. Więc jedna modlitwa, zabierałem się do pracy. Wracałem do domu i z powrotem to samo. I to trwało, ja nie wiem, ze 2, ze 3 tygodnie. Ale zaczęło dziać się coś niesamowitego, co ja byłem w stanie sam rozeznać. Gdy wiedziałem, gdy modlę się, otrzymywałem jakąś zdolność do tego, żeby się temu przeciwstawić. Więc potem było tak, że już nie pracowałem, tylko klęczałem przy tym stole, płakałem i wołałem: Boże, ratuj mnie. Wracałem do domu, kładłem się do łóżka, wychodziłem z ciała i nagle pewnego dnia wychodzę z ciała i nie ma tej istoty. Więc wiedziałem jedną rzecz, że sprawa się nie skończyła. Więc ja, stojąc w tym pokoju, bez słów, w środku, ja powiedziałem tylko jedną rzecz: musisz tu przyjść. I wiedziałem, że on tak samo musi przyjść na moje wezwanie, jak ja musiałem podejść na początku do niego. Więc ja tylko to pomyślałem i on nagle się zjawił. On musiał przyjść. Więc zaczęliśmy walczyć razem. Wiecie, ja się śmieję, ale pewnego dnia oglądałem film Matrix. Jak widziałem tą walkę na końcu, jak oni walczyli ze sobą, to cały film płakałem, bo mówię, po prostu ktoś nagrał film o moich przeżyciach. To było niesamowite. I naprawdę było tak, że walczyliśmy. On lał mnie, ja lałem jego. Ja miałem tyle siły, że ja mogłem już zacząć nim rzucać o ścianę. Tym kimś, kto wyglądał tak samo jak ja. Więc on był coraz słabszy, wracałem. I pewnej nocy obudziłem się znowu i on stał. I zaczęliśmy walczyć znowu. Więc zrobiłem jedną rzecz. Walczyliśmy, to już była walka, powiem, nie można użyć innego określenia, jak tylko na śmierć i na życie. Więc poszło już po całości. Walczyliśmy, któryś z nas musiał wygrać. Ja wiedziałem w środku, że tam przy tym stole, gdy klękałem i modliłem się do Boga, modlitwą Ojcze Nasz, ja wiedziałem, do jakiego Boga ja się modlę, ale nie powiedziałem, że to jest mój Bóg. Nigdy nie powiedziałem wcześniej, że to jest mój Bóg, ale do Niego modliłem się. I wiedziałem w tej walce, że dzięki tej modlitwie mam tą zdolność do tego, żeby temu się przeciwstawić. I suma summarum była taka. że tego kogoś, kto wyglądał tak samo jak ja, pokonałem. On leżał na ziemi tak zbity, że nie mógł się ruszyć. Więc ja zrobiłem jedną rzecz. Otworzyłem okno na oścież, złapałem go i wyrzuciłem go przez okno na chodnik. I to było w ten sposób, że naprawdę słyszałem, jakbym wyrzucił człowieka. Spadł i był dźwięk normalnie spadającego ciała. Wiecie, czytam w Biblii o tym, że Pan Jezus, po tym jak był uwielbiony, miał takie ciało, że był w stanie przechodzić przez drzwi, przez ścianę, przyszedł do swoich uczni, miał poprzebijane ręce i się pyta, macie co jeść? Dali mu jedzenie nie spadło na podłogę. Więc to dzisiaj, patrząc na to, ta rzeczywistość duchowa ma swoje zasady, ma swoje prawa, jest zbudowana z czegoś innego, o czym my ludzie w ogóle nie mamy pojęcia. Więc ta istota, którą wyrzuciłem, naprawdę spadła na ziemię, uderzyła o tą ziemię, jakbym wyrzucił człowieka. Więc ja spokojnie wróciłem do swojego ciała, zasnąłem, obudziłem się rano, otworzyłem oczy i co widzę? Okno jest otwarte tak samo. Więc to mnie powaliło. Powiedziałem, wow, to jest coś więcej. Jeśli ja mogę w rzeczywistości duchowej być poza swoim ciałem i otworzyć okno, to znaczy, że ja mogę iść do innych ludzi i zrzucać im przedmioty ze ściany na ziemię. Ludzie nie mają pojęcia, że może w domach odwiedzają ich magowie, jakieś demony albo jacyś kapłani, którzy przychodzą i straszą ludzi. I oni wtedy myślą, moja babcia, mój dziadek, boją się, robią różne rzeczy. Więc to jest wszystko tak wymieszane. Ja wiem jedną rzecz. To się naprawdę w moim życiu wydarzyło. Krótko po tym, parę miesięcy, to nie było tak krótko, to było parę miesięcy, wszystko się uspokoiło, te moje historie, ja już nie chciałem narkotyków, niczego, ja chciałem się wydostać. Więc medytacja, joga, ćwiczyłem, zbierałem karmę, oczyszczałem się, wszystko robiłem. Zapomniałem o Panu Bogu. Potem poszło znowu imprezy, dziewczyny, seks, wszystko. Do pewnej nocy. Pewnej nocy położyłem się spać, jak zwykle, jak każdy człowiek wieczorem. I nagle budzę się, bo coś na mnie w nocy skoczyło. Więc obudziłem się i czuję znowu, że jestem sparaliżowany. Nie jestem w stanie zrobić nic. Ani krzyknąć, ani ruszyć się. I widzę naprawdę, ja już opowiadałem o tym dzisiaj, postać, która może miała ze 3 metry, naprawdę, ze 3 metry, tak jak tutaj do sufitu może ile być, ze 2,80 w studio, to ta postać była tak duża, była wielka. I coś takiego siedziało na moich nogach. Miało czerwone ślepia i było czarne. To była jakaś czarna konsystencja, która zawładnęła moim ciałem. I gdy ja tylko to zobaczyłem, nagle uświadomiłem sobie jedną rzecz. Że to jest dokładnie ta sama istota, która prawie 10 lat wcześniej, kiedy ja stałem na tej drodze i chciałem popełnić samobójstwo, wbiła się w moje ciało. Ja wiedziałem, że to jest to samo. Wiedziałem, że to była istota, która ma taki autorytet, z którym ja już nie jestem w stanie zrobić nic. I uwierzcie mi, leżałem na tym łóżku, nie mogłem krzyknąć, nie mogłem zrobić nic. Funkcjonował mi mózg i oczy. I to coś wbiło swoje ręce w mój brzuch i otworzyło mnie jak puszkę. Ja mówię zawsze ludziom, nie w taki sposób, że mi wypłynęły wnętrzności na zewnątrz, ale to działo się w rzeczywistości ducha. Ja nie umiem tego określić. To działo się poza moim ciałem. I gdy to wbiło swoje łapy we mnie, otworzyło mnie, zaczęło się materializować jak lej. I zaczęło wchodzić do mojego wnętrza. I ja czuję, że ja umieram. Jestem bezranny. Nie mogę zrobić nic. Wiem, tam stoi Budda, ołtarzyk, to, tamto, tu jakiś krzyż. Wszystko, wiecie, wymieszane w moim pokoju. I nagle w środku, gdy wiem, widzę to wszystko, co się dzieje, nie mogę ruszyć, jestem sparaliżowany kompletnie. Czuję, że za 2-3 sekundy umrę. Ja to tak opisuję obrazowo, że czułem się jak lampa naftowa, jakby ktoś ją po prostu skręcał. I jestem świadom, że za chwilę umrę. I ja nie wiem, skąd to się wzięło. Ale nagle ze środka wydobył się krzyk. Jezu, ratuj mnie. I to był krzyk rozpaczy. Krzyknąłem, Jezu, ratuj mnie. I gdy tylko to krzyknąłem, to coś ze mnie wyskoczyło. Chodziło po moim pokoju, wokół mnie i wiedziałem w środku, że już nie ma do mnie żadnego prawa, żadnej mocy. Więc się tylko zerwałem się z tego łóżka i temu czemuś plunąłem prosto w twarz. To było tak rozwścieczone, więc powiedziałem, żebym się tu więcej nie widział. I krótko po tym przyszedł do mnie Pan Jezus. Ta historia, o której opowiadałem. Więc ja byłem na skraju załamania psychicznego. Tutaj to się dzieje. Jezus, mówię, ja już nie jestem w stanie tego ogarnąć. Więc zacząłem się ratować jak mogłem. A nie mogłem zrobić nic. I nagle, pamiętam, domofon. Ktoś dzwoni do moich drzwi. Otwieram drzwi, stoi jakiś mój znajomy, którego poznałem ileś lat wcześniej. No i on przyprowadził jakiegoś człowieka. Ten człowiek przeprowadził się do tego miasta, w którym mieszkałem. I ten człowiek był człowiekiem nawróconym. On doświadczył w swoim życiu dotknięcia łaski Jezusa Chrystusa, Mesjasza. I on przyszedł do mnie, bo otworzył galerię artystyczną. A w związku z tym, że byłem artystą, rzeźbiarzem, przyszedł, żeby mnie się zapytać, czy ja jestem w stanie wstawić do niego jakieś prace do pracowni. Więc ja powiedziałem, że niezbyt, bo ja nie jestem rzeźbiarzem jakimś ludowym, robię jakieś tam trochę inne rzeczy. Tutaj oczywiście nie ujmując żadnym artystom, którzy rzeźbią. Ja po prostu robiłem rzeźby na innym trochę poziomie, że tak powiem, na innym pułapie. Dla innych ludzi i inaczej troszeczkę. Więc on powiedział, to nic, cokolwiek masz, zapraszam cię do pracowni, przyjdź. I to wszystko się działo krótko po tym wszystkim, o czym ja teraz opowiedziałem. Więc ja byłem tak przerażony tym wszystkim, co się dzieje, więc zacząłem do niego chodzić. W tym czasie też byłem, jak mówiłem, zaangażowany w pornografię, w tą masturbację. Wiedziałem, że siedziała we mnie istota, która kazała mi się onanizować 7, 8, 10 razy. Ja płakałem, mówię, ja nie chcę, a to coś w środku było i mówiło, ale ja chcę. I musiałem to robić. Byłem do tego stanu zajechany, że jak paliłem dzień wcześniej, chciałem się tego uwolnić, spaliłem wszystkie gazety pornograficzne w piecu, to wierzcie mi, to coś było zadowolone tym, że ja wyciągnąłem kartkę, gdzie spalona kartka pod odpowiednim kątem sprawiała, że ja widziałem ten obraz, który tam był. I było widać jakąś rozłożoną kobietę, która tam była. Więc to mi wystarczyło do tego, żeby to coś mogło się znowu mną nasycić. Więc ja wiedziałem, co się działo, więc zacząłem chodzić do tego człowieka, do tej galerii. Wiecie, wtedy miałem... teraz mam też długie włosy, bo zapuściłem. Właśnie, to nie mogę już tak powiedzieć. Wtedy miałem długie włosy. Miałem kiedyś długie włosy. Ale nosiłem krótkie, zielone, różne włosy. Więc poszedłem tego człowieka, owinąłem się szalem. No i szedł pawian ulicą. Wiecie, dumny, artysta, diabeł. Ale w środku wiedziałem, że jestem szczurem, który boi się wychodzić z własnego domu. Wiedziałem, że jestem tak naprawdę nikim. Że w tym wszystkim, czego szukałem, nie znałem odpowiedzi na to, żeby zapełnić pustkę, która jest we mnie. Więc ani seks, ani wolny seks, ani agencje towarzyskie, ani zoofilia. Ja nie mówię tu o jakiejś zoofilii, wiecie, odjechanej typu stado owiec czy coś takiego, ale w takim kontekście, że ja wiem o tym, że duchy są w stanie człowieka zmusić do tego i są ludzie, którzy może robią to tak, jak powiedziałem. Ja miałem styczność. Ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak, to była zoofilia. Nie mogę tego nazwać inaczej. Więc to się jedno napędza drugie. Jeden demon szykuje drogę dla drugiego demona. Malutki, malutki i większy. I tak to idzie. Więc ja wiedziałem, kim jestem. I ten człowiek kiedyś w tej pracowni zadał mi jedno pytanie. Marcin, chcę cię zapytać, czy ty znasz żywego Jezusa? Więc ja powiem, zacząłem się śmiać. Wiedziałem, jak, żywego Jezusa? Chłopie, o czym ty mówisz, nie? No i on mi opowiedział krótką historię o tym, to było proste, że Bóg mu pomógł być innym człowiekiem, uwolnił go od jakichś małych nałogów, od może jakiegoś tyraństwa psychicznego. To był normalny człowiek. Ale powiedział mi jedną rzecz, dzisiaj jestem wolny. Kiedyś piłem alkohol, paliłem papierosy. Dzisiaj jestem od tego wolny. Więc to mnie trafiło. Więc ja zacząłem chodzić i ta myśl gdzieś w środku była. Czy ty znasz żywego Jezusa? Czy ty znasz żywego Jezusa? I ten człowiek był w takiej, powiem, grupie, trochę powiem, przebudzeniowej, coś jak, jakby to nazwać, żeby nie rzucać tutaj hasłami. No ludzi wierzących, ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Więc poszedłem do nich na spotkanie. Raz, drugi. Więc widziałem, że grają, śpiewają. Widziałem, że wszyscy mają Biblię. Powiem, no byli to ludzie z kościoła protestanckiego. Tak dokładnie, no powiem, no, żeby nie mieli do mnie żalu. Ludzie z kościoła zielonoświątkowego. Więc ci ludzie zaproponowali mi modlitwę. Więc ja powiedziałem, nie, dziękuję. Usiądę z tyłu. Przyjechali misjonarze, którzy opowiadali o tym, co Pan Bóg robi w ich życiu. Więc powiedzieli, zapraszamy tutaj do przodu, jeśli macie jakieś tam prośby, będziemy się o to modlić. No i tam ktoś wyszedł o pracę, o zdrowie. Ale jedna rzecz, która mnie zastanowiła, to to, że gdy oni modlili się o ludzi, powiedzieli, oczywiście tutaj, ja byłem tam jedyną osobą, która wtedy przyszła, powiedzieli, no tak dla usprawiedliwienia, żeby tutaj nowi ludzie nie myśleli, że my tu jakieś czary robimy, czy coś takiego, otworzyli wersety z Biblii, że Pan Jezus powiedział, że ręce będziecie kłaść na chorych i oni będą uzdrawiani i tak dalej, więc te wersety przeczytali. Ja powiedziałem, no okej, usiadłem z tyłu, siedzę, patrzę, no modlą się o jedną osobę i co mnie zadziwiło, że te osoby nagle padały na ziemię. Ja po prostu otworzyłem oczy i mówię, oho, jakaś sekta tutaj, mówię, coś pranie mózgu robią, nie? Druga osoba, mówię, nie. Mówię, jak ta trzecia osoba padnie, to ja wstaję i stąd wychodzę. Ja nawet nie zdążyłem dokończyć tej mojej myśli, a ta osoba już leżała na ziemi. Więc ja wstałem i prosto idę do drzwi i mówię sobie tak. Niech tylko ktoś podejdzie z tyłu i spróbuje mnie zatrzymać, to naprawdę pomyślałem sobie tak. Odwracam się i bez względu na to, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, walę prosto w gębę. Więc byłem tak przerażony, bo nie rozumiałem tego. Wiedziałem, co u mnie w tym pokoju było. Powiedziałem, nie chcę się wpakować w coś gorszego. Więc chcę przejść przez drzwi i nagle nie mogę. Przechodzę przez drzwi wyjścia z tego budynku i nie mogę. I nagle zaczynam płakać. Płakać jak małe dziecko. Bo nagle w jednej sekundzie widzę cały film, klatka po klatce mojego życia. Widzę wszystko. Wszystkie dziewczyny, które wykorzystałem. Wszystkich ludzi, których poraniłem. Wszystkie te rzeczy. I nagle na samym końcu tego filmu ja nie umiem tego opisać, tego miejsca. Ale dla mnie, wiecie, to miejsce wyglądało jak jakiś przedsionek piekła. Ja byłem tam ze 2, ze 3 sekundy. To, co tam panowało, ja nie życzę nikomu, żeby ktokolwiek tam trafił na 10 sekund. Więc nagle, jakbym wrócił z tego miejsca i usłyszałem głos w środku. Jeśli wyjdziesz z tego budynku, diabeł cię zabije. Ale jeśli pójdziesz do przodu, do tych ludzi i opowiesz im o wszystkim, twoje życie się zmieni. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale słuchajcie, nagle stojąc tam, słysząc ten głos, nagle czuję, że ktoś do mnie podchodzi, a nikogo nie ma. I ktoś mnie po prostu obejmuje jak małe dziecko. I nagle czuję, że do mojego serca wpływa miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Od mojego ojca i od ludzi, o których oczekiwałem tego, że dadzą mi tą miłość. W jednej sekundzie wiedziałem, że Bóg mnie kocha. Więc bez wahania zacząłem iść do przodu. Słuchajcie, płakałem tak bardzo. Ja to opisuję naprawdę jak było, wiecie. Jak płaczę się tak sowicie, to smary z nosa wiszą, wiecie, po 10 centymetrów. Może doświadczyliście tego w swoim życiu. Ja się nie wstydzę o tym mówić. Tak, tak wtedy płakałem. Byłem tak dotknięty, tak szczęśliwy tym, co się wydarzyło, nie będąc świadomy tego, co wydarzy się za chwilę. Więc poszedłem tam do środka, do tych ludzi, więc oni byli bardziej zszokowani ode mnie. Ja widziałem ich miny, bo oni nie wiedzieli, co tam się dzieje. Oni stali po prostu i widzieli, że tam coś się dzieje przy tych drzwiach. Więc ja zaczynam płakać, wracam. Więc oni się mnie pytają, czy chcesz powierzyć swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa? Nic mi to nie mówiło. Co to znaczy powierzyć życie w ręce Jezusa Chrystusa? Ale ta jedna kobieta patrzy na mnie i mówi, przepraszam, mam do ciebie jedno pytanie. Czy ty miałeś coś wspólnego z okultyzmem? Więc ja znowu, wiecie, czerwona lampka, czy jakieś medium, czy coś, bo będąc w okultyzmie, od razu mi się lampka zapaliła, skąd ona o tym wie? Więc widząc to wszystko, co się dzieje, mając ufność do tego, że Bóg mi kazał iść tutaj do przodu, bo naprawdę usłyszałem głos, więc powiedziałem tak, ale skąd ty o tym wiesz? Więc oni otworzyli mi Biblię na liście do Koryntian o tym, że Duch Święty daje jednemu taki dar, i jest tam dar rozeznawania duchów. Więc ja powiedziałem, to co mam zrobić? Więc ta kobieta w tym momencie otrzymała przez Ducha Świętego dar rozróżniania duchów do tego, żeby zniszczyć twierdzę, którą szatan wybudował sobie w moim wnętrzu. Słuchajcie, więc ja powiedziałem tak. Ona mówi, słuchaj, zanim pójdziemy dalej w modlitwie, musisz wyrzec się okultyzmu i władzy szatana w swoim życiu. Więc ja powiedziałem, dobra, jestem gotów. Uklękliśmy, ja powiedziałem, Boże, wyznaję to jako grzech przed Tobą. Przyjmuję Twoją łaskę odkupienia i Twoją łaskę miłosierdzia. Przebaczenie Twoje. I w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba, tego, który zapowiedział Ciebie jako Mesjasza, który umarłeś na krzyżu Golgoty, wyrzekam się okultyzmu i wszelkiej władzy szatana z mojego życia. Więc ona powiedziała, okej, teraz modlimy się. Poprowadzili mnie w modlitwie, w której ja wyznałem, że Jezus jest moim Panem, że wierzę w Ojca, w Ducha Świętego, w to wszystko, w fundamenty wiary, wyznania. Więc pomodlili się ze mną i ja pamiętam jedną rzecz, że płacząc na tej ziemi, klęczałem i powiedziałem w środku, tak szczerze, jak facet do faceta, Jezu, jeśli Ty naprawdę jesteś, weź moje życie i je zmień. I to było wszystko. Oni się o mnie pomodlili. No i wstali, złożyli gratulacje. Najlepsza rzecz, którą mogłeś uczynić w życiu. Wiecie, ja nie miałem pojęcia, jakieś slogany religijne, wiecie. Oni wiedzieli, o co chodzi. Dla mnie ja tam nie miałem pojęcia. Więc no okej, tam ręka ten przynieśli, dali mi tam kawałek ciasta, herbatę przynieśli, no i tam zaczęli rozmawiać. Więc ja wziąłem tą herbatę, to ciasto i nagle czuję, że tak jakby mnie ktoś podłączył do sprężarki. Czuję, że puchnę. I zaczyna się coś we mnie dziać, że zaczynam się trząść jak galareta. I tylko mówię w środku, tylko nie chcę paść na ziemię. Więc ci ludzie potem jak opowiadali, to ja się bujałem jak
do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I zaczęło mnie, ja czułem naprawdę, że policzki to miały, jakbym ktoś wpompował we mnie powietrze. To trwało parę sekund i to mnie puściło nagle. Więc ja powiedziałem, dziękuję, na dzisiaj mam dość wrażeń. Idę do domu, nie chcę już tego ciasta, tej herbaty, dziękuję za modlitwę. I wyszedłem. No i to, co się wydarzyło na zewnątrz, to jest coś, o czym nigdy nie zapomnę. Jak wyszedłem z tego budynku, czułem się tak lekki, że czułem się tak naprawdę, jakby ktoś ściągnął ze mnie ze 3-4 tony. To było, ta lekkość była tak intensywna, że ja czułem się tak, jakbym unosił się w powietrzu. Więc bałem się spojrzeć na ziemię, bo myślałem naprawdę, że fruwam, że unoszę się, nie? I powoli, powoli spojrzałem na ziemię, jak zobaczyłem, że stoję, jak wyrwałem z tego miejsca i nagle zauświadomiłem sobie jedną rzecz, że kolory, które widzę, to te kolory są, ja nie umiem opisać, ile razy intensywniejsze. Ja się przeraziłem, bo sobie pomyślałem, zahipnotyzowali mnie. Dali mi jakiś narkotyków do tego jedzenia, ale mówię, ale nic nie zjadłem, nic nie wypiłem, ani łyka, ani kęsa. Więc mówię, ja cię kręcę, co się dzieje? Samochody jeżdżą, ja słyszę dźwięk samochodu, który jedzie tak, a za chwilę samochód, więc mówię, ja w ogóle... I nagle sobie przypominam, że jako dziecko, chodząc drogą, miałem takie sytuacje, że idę drogą i nagle pyk, tak jakby ktoś rozciął folię i za tą folią bym zobaczył naprawdę, jak wyglądają kolory. I to się otworzyło i zamknęło. I taką sytuację miałem może ze 3-4 razy w swoim życiu. I nagle jestem uświadomiony, że ktoś zdjął całą folię. I te kolory cały czas są. Więc myślę, ja cię kręcę. Co się dzieje? Więc myślę jedną rzecz. Gdzie tu mieszkają najbliżej moi znajomi? Do domu nie pójdę, bo tam może czekać na mnie coś jeszcze większego, co przyszło do mnie wtedy w nocy. Więc bałem się pójść. Biegnę do moich znajomych, do jednych, wchodzę do domu, bach, nie ma nic, wszystko się uspokoiło. Ta moja znajoma patrzy, mówi, ty, no dobrze się czujesz? Mówię, okej, dobrze, wiesz, tam nic jej nie powiedziałem, więc wypiłem herbatę u niej, posiedziałem, no i mówię, no czas iść już do domu, nie? No i wychodzę na klatkę schodową, wszystko jest normalnie, ona zamknęła drzwi, no mówię, cześć, dobranoc. Wychodzę na ulicę, znowu te kolory, nie? Mówię, nie, no wrócić już nie mogę, więc gdzie następni? Słuchajcie. I co się wydarzyło? Biegnę do moich znajomych, wchodzę do domu i oni patrzą na mnie i mówią, diabeł, co się z tobą stało? I to były pierwsze moje wyznanie. Ja już nie jestem diabeł. Ja jestem Marcin i powierzyłem swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. To była pierwsze moje wyznanie wiary, do kogo należy i kto mnie znalazł. Więc uciekłem z tego domu i pobiegłem do mnie do domu, bo już nie miałem gdzie. Więc położyłem się spać i rano się obudziłem. Rano się obudziłem, no i jak człowiek przecieram twarz rękoma po przebudzeniu, czuję, że pachnę. Mówię, co jest? Znowu wącham ręce, patrzę, a ręce i całe ciało mam tak, jakby mnie ktoś jakimś olejem nasmarował. To nie było tak, że się kleiłem, że to było tłuste, ale wiedziałem, że jestem czymś nasmarowany. I pachnę jakimś cudownym zapachem. Po prostu, wiecie, zacząłem krzyczeć w tym domu, płakać, bo nie byłem w stanie tego zrozumieć, co się dzieje, co oni uruchomili, co się dzieje, nie? I nagle patrzę na moje ręce. A w miejscach, gdzie jak najbardziej miałem tutaj na lewej dłoni, w przegubie tutaj, gdzie jest ramię, w tą główną żyłę, tam zawsze wbijałem sobie sam w domu, czasami po 3-4 razy dziennie przez tydzień czasu, narkotyki. Więc ta żyła zrobiła się gruba jak palec, tak zwane zrosty. No i nagle patrzę, a tych wzrostów nie ma. Jedna ręka, wzrostów nie ma. Druga ręka, wzrostów nie ma. Macam żyłę mięciutka, jak nie wiem co. Więc ubrałem się i dawaj długa z domu. I biegam po ulicach, płaczę, krzyczę i mówię, ludzie, Jezus! Więc moi znajomi, jak mnie zobaczyli, to powiedzieli, że diabeł zawalił jakiś towar i mu się mózg przekręcił. Więc to było tak skrajne. Więc ja nie umiałem tego ogarnąć. Co się okazało?
Żyły zostały uzdrowione. Pojechałem w niedługim czasie do lekarza zrobić sobie badania krwi. I chcecie wierzyć czy nie, wirusowe zapalenie wątroby typu C znikło. Więc to mnie całkowicie zgięło, złamało. Więc to było moje spotkanie z Jezusem Chrystusem. Wiecie, przez bezdomność miałem też gruźlicę, która uruchomiła się ponownie po paru miesiącach, jak ja byłem już człowiekiem, który świadomie wiedział o tym, że należy do Jezusa. I gdy poszedłem do pracy, do takiej pracowni, w której pracowałem, i zacząłem ludziom mówić o tym, co Jezus dla mnie uczynił, jaki On jest cudowny, nagle zacząłem pluć krwią. I wiedziałem, że zaczęło się dziać coś, co chce pokazać, że Boga nie ma. Więc oni zaczęli ze mnie szydzić, zaczęli się ze mnie śmiać. Jaki Bóg, tu opowiadasz, a tu chłopie, krwią plujesz. Więc ja nie wiedziałem, co miałem zrobić. Jak się bronić? Ale dzięki Bogu, Bóg jest tak cudowny, że zostawił nam księgę, która nazywa się Biblia. Jest Nowy Testament i Stary Testament. Więc nigdy nie czytałem Księgi Izajasza, ale nagle trafiłem na 53 rozdział Księgi Izajasza. I tam jest opisane, co stanie się z Mesjaszem. Tam jest napisane, co zrobią ludzie z Jezusem, kiedy On przyjdzie. Co Rzymianie z Niego zostawili. Ale tam jest jeden fragment, którym walczyłem tym Słowem Bożym, że w Jego ranach i w Jego sińcach jest nasze uzdrowienie. Słuchajcie, tego słowa uchwyciłem się jak rzep psiego ogona. Stałem przy stole, plułem krwią i wiedziałem, że gruźlica krzyczy. Nie pokonał mnie. Jedyne miejsce, w którym mogłem iść i się modlić, to była toaleta. Więc chodziłem do sedesu, klękałem przed sedesem, płakałem i modliłem się tymi fragmentami. Jezu, Ty umarłeś za mnie. Twoje słowo mówi, że w Twoich ranach i w Twoich sińcach jest moje uzdrowienie, że Ty na swoje ciało wziąłeś wszelkie moje przekleństwo. Słuchajcie, do dnia dzisiejszego, to po kilku dniach była taka walka, nagle wszystko ustało. Do dnia dzisiejszego wszystko jest okej. Tak bardzo, że jak mieszkałem jeszcze swego czasu nad morzem, kąpałem się zimą w morzu. Dzisiaj, gdy przychodzi pierwszy śnieg, ja się rozbieram na slipki i dawaj w śnieg. Więc jestem uzdrowiony. I to uzdrowienie trwa. Więc ja powiem jedną rzecz. Nigdy Biblii nie czytałem. Ale to, co w Biblii dzisiaj znajduję, to znajduję to, co się wydarzyło ze mną. Znajduję odpowiedź, że to, co tam zawsze myślałem, że jest przepisane przez jakiegoś nawiedzonego gościa, który może siedział naćpany, nie wiem, zeżarł jakieś grzyby albo coś i napisał jakąś historię dla ludzi, która ma prowadzić miliony jakichś naiwniaków, więc zrozumiałem jedną rzecz, że to, co tutaj jest napisane, jest prawdziwe. Czytam Biblię i wiem o tym, że o Mesjaszu było napisane, przeszło 300 proroctw i przez to te 300 proroctw się wypełniły. Wiecie, jestem rzeźbiarzem. Dzisiaj wielu ludzi mnie tam prosiło, żebym zrobił jakiś krucyfiks. Ja nie rzeźbię takich rzeczy, bo nie mógłbym wyrzeźbić tego, co tak naprawdę się wydarzyło, bo czytam ten fragment z Izajasza i tam jest napisane, że on był za mnie tak ubity i tak posiekany, że ci, którzy przechodzili, zakrywali swoją twarz. Że jego widok nie był już podobny do człowieka. Więc wiele razy, idąc, patrząc na krzyż, mówię, Panie, na te wszystkie ludzkie, tak, wyobrażenie tego, no bo to był fakt historyczny, że on zawisł, ale dla mnie to nie odzwierciedla prawdziwie tego, co tam było. Tak naprawdę na krzyżu powinien wisieć kawałek poszarpanego mięsa w formie człowieka. bo tak został nasz Zbawiciel umęczony. Od ogrodu Getsemane. Ja dzisiaj rozumiem, co to znaczy drogocenna krew baranka. Wiecie, ja jestem Bogu wdzięczny, że w Jego ranach, w Jego sińcach, że w Jego krwi jest moje usprawiedliwienie, że w Jego krwi jest moje odpuszczenie grzechów, że dzisiaj na siebie mogę patrzeć jako na nowego człowieka. Więc jedna modlitwa zmieniła całe moje życie. Jedna modlitwa sprawiła to, że dzisiaj, tak jak święty Paweł powiedział jedną rzecz, wszystko ze względu na Jezusa uznałem za śmieci. Tak naprawdę jest tam przetłumaczone, w dosłownym tłumaczeniu, wszystko uznałem za gnój, aby zyskać Chrystusa. Wiecie, ja powiem, być chrześcijaninem dla mnie nie jest łatwą rzeczą. Ja nikogo nie chcę oskarżać, ale chcę dać do myślenia, czy naprawdę możemy nazywać się uczniami Chrystusa. Wiecie, jest wyjście. Może dzisiaj jesteś zaangażowany w różne rzeczy. Znam wiele przypadków tego, że ludzie w rodzinach nie rozmawiają ze sobą przez dziesiątki lat, a idą do kościoła i modlą się modlitwą Ojcze nasz. Wybacz nam nasze grzechy, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Ale dalej to słowo mówi, że jeśli my nie wybaczymy naszym wrogom, naszym przeciwnikom, to Bóg nam nie wybaczy. Więc ja wiem jedną rzecz. Pilnuję dzisiaj jednej rzeczy, żeby słońce nie zachodziło nad moim gniewem. Myślę sobie o wielu rzeczach. Ilu ludzi mogłoby być wolnymi? Ilu ludzi mogłoby być szczęśliwych? Ile ojców wróciłoby do synów? Ilu synów wróciłoby do ojców? Ile matek wróciłoby do córek, czy córek do matek? Gdyby do życia przyszło to, że ktoś pierwszy zrezygnuje ze swojej racji. Nie ze względu na jakąś teologię, nie ze względu na jakąś filozofię, ale ze względu na tego, który do nas powiedział, tak jak ja wam wybaczyłem, tak i wy wybaczajcie swoim wrogom. Wiecie, ja się spotykam w swoim życiu z różnymi prześladowaniami. Ludzie ze mnie szydzą, śmieją się, wytykają mnie palcami. Jezus powiedział, ze względu na mnie wszelkie zło na was mówić będą. Wszelkie zło. I to się dzieje. Ja byłem wyklęty ze własnej rodziny, jeśli ja powiedziałem, że ja nawróciłem się do Jezusa Chrystusa. Ale Jezus powiedział, Słowo Boże mówi jedną rzecz, choćby ojciec, matka cię odrzucili, to ja cię nie odrzucę. I ja wiem jedną rzecz, że dzisiaj mój tatuś ziemski jest moim przyjacielem. Dzięki temu, że ten Jezus Chrystus przyszedł i włożył w moje serce prawdziwą miłość, której każdy z nas szuka. Każdy ma dziurę w swoim sercu na kształt Jezusa Chrystusa. I tego nie zapełni nikt. Ani Budda, ani Mahomet, ani religie, ani New Age, nic innego. Każda, powiem, dzisiaj dla mnie, każda inna religia nie ma sensu. Gdyż tylko jedna religia mówiła o Mesjaszu. Ja dzisiaj patrząc na wszystko, co się dzieje, modlę się do Boga o to, żeby do naszego kraju przyszło przebaczenie, żebyśmy mogli wybaczyć naszym wrogom, żebyśmy nie oddawali złem za złe. Ja wiem sam po sobie, jak to jest ciężko. Lepiej pójść i dać komuś w ryj, albo w gębę, że tak powiem. Bo twoja sprawiedliwość, rzucisz granatem, sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ale Jezus powiedział, ja mówię, wiele razy patrzę na siebie i ja wiem, jak to działa, jak to funkcjonuje. Moc przebaczenia powali wszystkich. Ja powiem, czasami płaczę nad tym, co się dzieje w naszym kraju. Ciężko jest ludziom zaufać Bogu, że On jest sędzią sprawiedliwym. Ja w swoim życiu przeżyłem wiele niesprawiedliwości. I nadal czuję się oszukany, nadal czuję się niespełniony w tym, że nie stało się tak, jak ja bym chciał dzisiaj. Ale czy jako ludzie wierzący, ja jako człowiek wierzący, mogę modlić się do Boga tymi samymi słowami, które Jezus Chrystus, jak wisiał na krzyżu, gdy widział Marcina Boczka, przeszło 2000 lat później, powiedział: Ojcze, wybacz mu, bo on nie wie, co czyni. Więc dzisiaj to jest siła, którą ja kieruję się w moim życiu. Mam Jego słowo. Idę za Nim. Podążam za Nim. Wiem, co On ze mną uczynił. Jestem świadom tego, że jeśli my naprawdę będziemy żyć z Bogiem, to Bóg będzie żył z nami. Ale wiem jedną rzecz, że walka się toczy i walka się będzie toczyła. Nie łudźmy się. Przyjdzie dzień, w którym Antychryst przyjdzie i przejmie władzę. Patrzą na to, co się dzieje na świecie. Gdzie 15 lat temu, ja pamiętam, można było pojechać na stację benzynową i kupić sobie gazetę pornograficzną. 3 filmiki, 4 filmiki. Dzisiaj wszystko jest wyeksponowane. Jest jedna rzecz. Musimy walczyć. Może przyjdą i utną nam głowy. Może będą przycinać nas piłami. Nie dajmy się. Ja wiem jedną rzecz. Antychryst próbuje przyjść. I on przyjdzie. My go nie zatrzymamy. Ale możemy być solą i smakiem dla wielu ludzi, którzy żyją wokół nas. Dla wielu sąsiadów, którzy żyją ze sobą w kłótni. Ale ktoś musi zacząć. Więc ja wiem jedną rzecz. Jezus mnie znalazł. Ja wiem, że dzisiaj to jest dla mnie wielka łaska, że mogę dzisiaj być tutaj, mówić o tym i zachęcać was do tego. Szukajcie Chrystusa. Szukajcie tego, który przyszedł na świat, umarł, zmartwychwstał i przyjdzie ponownie sądzić żywych i umarłych. Módlmy się o naszych wrogów, o naszych przeciwników. Tak jak jest ten fragment Słowa Bożego w liście Piotra o tym, że Jezus, gdy mu złorzeczono, nie oddawał złorzeczenie, ale powierzył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Ja dzisiaj zdarzam się w moim życiu z tym, co to znaczy. Gdy ktoś chce ci zabrać jedną płaszcz, daj mu drugi. Gdy ktoś cię prosi, idź z nim jedną milę, idź z nim dwie. I może idziesz i płaczesz. Czujesz się zgwałcony. Czujesz się oszukany. Ale ja wiem jedną rzecz. Nad wszelkimi duchami, nad wszelkimi demonami, nad wszelkimi władzami, zwierzchnościami w okręgach niebieskich czuwa ten, którego imię jest Jam Jest. Jezus Chrystus, który jest w Ojcu. Wiecie, ja wiem jedno, że dzisiaj jest dla mnie przywilej. Ja kiedyś nienawidziłem Żydów. I nie mówię, że wszyscy Żydzi są źli, czy wszyscy Żydzi są dobrzy. Byli tacy, którzy byli religijnymi Żydami, tak? Którzy mieli władzę polityczną, ich nie interesował Jezus, ich interesowało to dzisiaj tak, jak jest. Ale ja wiem jedną rzecz. Ja wiem, że ja nie służę żadnemu innemu Bogu, jak tylko Bogu Abrahama, Izaaka, Jakuba. Czytam Biblię i tak zadałem sobie kiedyś jedno pytanie. Czy jesteśmy w stanie, jako chrześcijanie, wypowiedzieć te same słowa, które wypowiedziała Rut? Jest taka księga Rut. Kiedyś może zachęcam, przeczytajcie. I ona była nie Żydówką. Była żoną, która była z narodów, z jakichś tam plemion, które mieszkały obok. I ona powiedziała jedną rzecz. Twój lud, twój Bóg, mój Bóg. Więc ja dzisiaj widzę to, co Jezus dla nas zrobił. On nas pojednał w jedno ciało. I ja wiem jedną rzecz. Ja dzisiaj żyję
tym przekonaniu. Boże, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Twój lud, mój lud, Ty Bóg ich, mój Bóg. Ja powiem, inny, u nikogo innego nie ma zbawienia. To jest właśnie ten Ojciec nasz, o którym mówił Jezus. Ja o tym wiem. Ja tego doświadczyłem. On do mnie przyszedł. Ja się o to nie prosiłem. On przyszedł i mnie znalazł. Wziął mnie, uleczył mnie. Jestem dzisiaj dzięki Niemu. Mam cudowną żonę, dzieci. Także tym chciałem się z wami podzielić. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a wam otworzą. Niech nasz Pan, nasz dobry Ojciec w niebie, napełnia was nadzieją i wiarą do tego, aby w naszym kraju nie doszło do takich momentów, gdzie bezprawie będzie nazywało się prawem, a prawo nazywało bezprawiem. Gdzie dobro będzie nazywało się złem. To się próbuje dziać. Ale my musimy, ja wiem o tym, nie przyjdzie to inaczej do mojego życia, do mojej rodziny. Jeśli ja nie nauczę się mojego malutkiego syna, nie przyjdę do niego, nie powiem, synu, przepraszam cię. Gdy będę rządził twardą ręką, to nic nie da. Mój syn może pójść tymi samymi śladami, którymi ja poszedłem. Więc niech to, co powiedziałem, będzie zachętą dla was, a Bogu niech będzie za to chwała. Dziękuję serdecznie.
Świadectwo nawrócenia z licznych nałogów, błędów młodości, o których teraz opowiada ze wzruszeniem, ze łzami w oczach. Jeżeli tego nie było słychać, to tylko to chciałem poświadczyć. Marcinie, korzystając z twojej obecności jeszcze tutaj, miałbym kilka krótkich pytań. Szerokie, wielkie żniwo zbierają rozmaite dewiacje. Mówi się o homoseksualizmie, lesbijkach, ludziach, którzy próbują zmieniać płeć biologicznie. Powiedz mi, czy wśród wielu twoich znajomych, którzy mieli różne zboczenia, dewiacje, dla nich też jest szansa nawrócenia.
Oczywiście.
Jakie jest twoje przesłanie do tych biednych ludzi, którzy jeszcze nie odnaleźli drogi powrotu z tych grzechów?
Wiecie, ja powiem tak. Nikt z nas nie jest w stanie ich przekonać. To, co możemy robić, to modlić się i pościć o nich, jako ludzie wierzący. I wiem jedną rzecz. Możemy być dla nich światłem. Możemy być dla nich solą. Ale jak Słowo Boże mówi, jeśli Ojciec ich nie pociągnie, nikt nie jest w stanie przyjść do Mesjasza. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, że potrzebuje Boga. Ja wiem jedną rzecz. Ludziom się nie podoba to, że się mówi w dzisiejszych czasach, że homoseksualizm jest zboczeniem. Że jest czymś wynaturzonym. Wbrew naturze. Dzisiaj uznaje się to za coś normalnego. Dzieją się teraz rzeczy, które powodują to, że ma być rozmyte płeć dziecka. Czy to może zadecydować, czy twój syn może być nijaki. Więc o co tu chodzi? O to chodzi, że ludzie, to nie ludzie. To trzeba wiedzieć ze całą świadomością. W liście do Efezjan jest jeden fragment, że nie walczymy z ciałem i z krwią, ale walczymy z władcami ciemności, z demonami. Tak naprawdę to duch antychrysta przychodzi i wykorzystuje tych, tak jak kiedyś mnie wykorzystywał. Wykorzystuje tych biednych ludzi, którzy nie mają miłości naszego Ojca w swoim sercu. Ja wiem, nie walczmy z ludźmi. Ja nie wiem. Możemy naprawdę. Ja wiem o tym, że moc jest w modlitwie. Moc jest w poście. Więc to się oczywiście promuje. I to są ludzie, którzy tak naprawdę nie są zainteresowani Panem Bogiem. Czytam Biblię. Księga Objawienia, tak? Jana. Jest tam napisane jedna rzecz. Apokalipsa, tak? Jest tam napisane, że będą czasy, że gdy Bóg przyjdzie, ludzie będą stali, będą widzieli, co się dzieje, a i tak przeciwko Bogu podniosą swoje gęby i będą bluźnić. Więc musimy wykorzystywać nasze prawo. Święty Paweł bardzo dobrze to robił. Używał tego, że jest Rzymianinem, kiedy rozkłócił wszystko, bach. On wiedział.
ale nigdy nie walczył z człowiekiem. Bo nie walczymy z ludźmi. Ci ludzie potrzebują Jezusa. Tak, ja nie wiem, jak to się stanie, ale wiem o tym, że Jezus jest w stanie do nich przyjść we śnie, w wizji. Czasami zatrzyma człowieka jakimś wypadkiem i nagle człowiek z zagorzałego satanisty staje się dzieckiem Boga. Nagle Bóg ma swoje sposoby. I to się dzieje. My musimy stawić temu opór. Musimy mówić. Ale może przyjść czas, że będziemy za to płacić cenę. Może przyjść czas, że będziemy płacić za to cenę. I ja wiem jedną rzecz. Jezus powiedział jedną rzecz. Jam zwyciężył świat. Więc ja jestem spokojny. Ufam Mu. On powiedział, że Jego królestwo cały czas się rozwija. Czy my śpimy, czy żyjemy, czy umieramy. On wykonuje swoją pracę. Więc każdego z nas chciałbym tak naprawdę zachęcić do tego. Módlmy się o tych biednych ludzi, którzy nie wiedzą, co czynią. Ale bądźmy gotowi do tego, żeby stawić też opór temu, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Słowo Boże mówi, że jest to wynaturzenie. Tak? Że mężczyźni zapołają do mężczyzn, kobiety wbrew naturze, wbrew temu, jak Bóg to stworzył. Tak, to jest grzech. Jestem chrześcijaninem i według tego, co czytam w Biblii, co mówi mój Bóg, nie jakiś inny, mój Bóg, On w swoim słowie mówi, to jest grzech. Więc ja to uznaję za grzech. Ale wiem, że ci ludzie, większość z nich, musieli przeżyć coś w swoim życiu, że sprawiło, że odeszli w tą albo w tą stronę. Nie wiem co. Oni wiedzą sami. Więc życzę im szybko, żeby jak ten syn marnotrawny doszli do miejsca, w którym wejrzą w siebie i powiedzą, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Bogu. I niech wracają. On czeka, tak jak czekał na mnie. Ja wiem, ja się czułem naprawdę jak płód poroniony. Ja wiem, ile nocy przeleżałem, przepłakałem. Nie było dla mnie nadziei na to, że będę miał normalną żonę, rodzinę. Dzisiaj dzięki Bogu mam wszystko. I Jemu za to chwała. Także jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które... Tak, to się dzieje, wiecie. Za granicą Europa. Jeden człowiek może sprawić tak, że w kościołach trzeba wstawić potrójne szyby. Bo mu to przeszkadza, że uwielbiają Boga. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że władze, ci, którzy władają, są dalecy od Pana Boga. Ja patrzę na wiele zdjęć. Co się dzieje? Kościoły puste. To puste. Ludzie odpadają jak... Dlaczego? Potrzebujemy żywego Jezusa. Potrzebujemy naprawdę Ducha Świętego, który będzie działał w nas. Gdzie dzieci w naszych rodzinach zobaczą działanie Ducha Świętego i oni będą wiedzieli, że jest Duch Święty i im nikt więcej nie powie, chłopie, idź ratuj wieloryby, bądź w Greenpeace'ie, nie ma tu nic o ludzi z Greenpeace'u, ale w tym kontekście, że swoje życie poświęcą na cel, który tak naprawdę przeminie. Tu chodzi o wieczność, tu chodzi o nasze dusze. Szatan będzie robił wszystko i robi wszystko, żeby Boga wyprzeć. I w Europie to się już dzieje. Ludzie Boga mają daleko w nosie. Daleko w nosie mają. Zapraszają wszystkich innych, z innych krajów. Po co? Tylko żeby dostać punkt. Żeby dostać się do władzy i żeby promować wszystkie ideologie, a nie tylko wartości chrześcijańskie. I o to cała walka idzie. Walka idzie pomiędzy ciemnością a światłością. Ludzie są do tego używani. W tamtej stronie, u nas też. Ale wiem jedną rzecz. Że więcej tych, którzy są za nami, niż tych, którzy przeciwko nam. Więc Pan Bóg ma zastępy aniołów i On tego użyje, jak trzeba będzie. Ale nie traćmy wiary. Jezus powiedział, kiedy przyjdę, czy zastanę wiarę. Chrońmy naszą wiarę. Bądźmy wzorem dla naszych dzieci, dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Służmy im. Nie szukajmy racji. Wybaczajmy największym wrogom. To będzie dla nich świadectwem. To będzie coś nienormalnego. I ufajmy Bogu, że On jest sędzią. Gdy ktoś cię zabierze, ja miałem przypadek. Człowiek, dla którego wykonywałem jakąś pracę, nie zapłacił mi pieniędzy. Parę tysięcy złotych. Ja cierpiałem w domu, nie mówiąc głód, ale brakowało nam. Te pieniądze były na jakieś rachunki, na to i nie było. I co? Ten człowiek się wykręcił, tak wykręcił. I co ja mógłbym zrobić? Pojechać do niego, okopać go? Mógłbym kiedyś to zrobić. I bez żadnych skrupułów kiedyś bym to zrobił. Ale stoję w domu, płacząc przed Bogiem, stałem i mówię, co ja mam zrobić? On powiedział, jeśli zabrał ci jeden płaszcz, daj mu drugi. I on może się dzisiaj ze mnie śmieje. Ale ja wiem, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. I nie życzę mu źle. O to, o co się modlę, żeby on i jego rodzina wrócili do zdrowych zmysłów, tak jak Nebukadnezar, pewien król. Wyszedł i powiedział, o to, co ja zbudowałem. I nagle stracił wszystko. A potem był jak sęp, żył, paznokcie mu rosły, długie włosy, wyglądał jak jakiś szaleniec. I napisane, że gdy wzniosłem oczy swoje ku niebu, nagle glasa zaczęła pracować. Więc tego, czego my potrzebujemy, to zwrócić się z powrotem do Boga. Więc ja modlę się o tego człowieka każdego wieczoru. Boże, nie życzę mu źle. Życzę mu jednej rzeczy, żeby on służył Tobie. Żeby on zrozumiał. Nie przeklinam go. Nie życzę mu źle, a niech Ci się stanie to, a niech Ci się stanie... Nie. Ja mam błogosławić, nie przeklinać. To czytam w Słowie Bożym. To mówi mój Pan. To mówi mój nauczyciel. To mówi mój Bóg. Więc niosę ten mój krzyż. Nie jest łatwo, ale do tego Was zachęcam. Trzymajcie się dzielnie.
Te symptomy, one toczą jak nowotwór cywilizacji, no, europejską kulturę, też polską. Pytanie, które może szczególnie tą młodszą generację słuchaczy zainteresować. Te wszystkie twoje przeżycia, które stały się twoim udziałem, pozwalają ci tak z lotu ptaka w szerszej perspektywie spojrzeć na to wszystko. Czasem jak słuchasz radia, może oglądasz telewizję.
Nie oglądam telewizji, nie mam telewizji od chyba 15 lat.
Wiesz, chciałem zapytać o rozmaite teledyski, muzykę, popkulturę, kulturę masową. Czy szatan, zło, demony z pewnością są, ale jak byś opisał, może na konkretnych przykładach, ich obecność w tej kulturze masowej? Czy to jest tylko pic na wodę, fotomontaż, jak niektórzy mówią, że to są jakieś banialuki, czy to faktycznie jest przesycone?
Nie. Nie. Oczywiście, że nie. Bo to zawsze ma przesłanie do danej grupy ludzi. Muzyka, jakiś metal, ona trafia do jakiejś grupy ludzi. Ale też jest teraz, ja nie wiem, jak ta piosenkarka ma, ale jest taki, bardzo modna ona teraz jest. Jest taki właśnie teledysk, tam krzyże do góry nogami, gdzieś tam jakieś sceny erotyczne tam są robione. Więc wszystko pokazuje jedną rzecz. Wiecie, to, że ktoś porwie Biblię. Powiem, biedny człowiek, no. Biedny człowiek. Porwał, okej, okay. Pan Bóg jest większy od tego. Wydrukują następną Biblię. Ale nie możemy być głusi na to, że ten człowiek to robi, tak? Bo to jest coś, co ja szanuję, co ja kocham. Więc będę mówił o tym. Więc media oczywiście wykorzystują rzeczy do tego, żeby trafiać do ludzi. Wiecie, w wielu rodzinach wierzących pozwala się dzieciom oglądać Harry Pottera. Jak myślicie, co się może z takim dzieckiem dziać? Co się w jego mózgu dzieje? On już jest programowany na to, że jak zawiedzie w jego życiu coś, to on zwróci się do Harry Pottera. I gwarantuje, Harry Potter przyjdzie. Harry Potter przyjdzie. Wiecie, ja wiem, że ta postać, która przychodziła do mnie, wyglądała tak samo jak ja. Demony mają postać przybierać, mają moc przybierać postać innych ludzi. Dlaczego? Gdyż Biblia wyraźnie mówi o tym, że szatan przybiera postać anioła światłości. Prosta rzecz. Więc ja powiem, cuda robią na mnie wrażenie. Ale ja muszę wiedzieć, kto zamienił tą wodę w krew. Czy ci, którzy są magami Faraona, czy ci, którzy to zrobili na Słowo Boże? Biblia mówi o tym bardzo wyraźnie. Więc walka się toczy. Wiecie, żeby w dzisiejszych czasach było można kupić laleczki wudu na żetonik? Po co? To jest niby naiwne. A tam, nie? Laleczkę, bach. Ja też tak zaczynałem. Ale potem się rozwinęło tak, że ja już wyjść nie mogłem. Że mnie rzucało po ścianach. Oczywiście. Więc jako
jako chrześcijanie musimy być tymi naprawdę, którzy znają Słowo Boże. Bo bez Słowa Bożego nie będziemy w stanie rozeznać, co jest od Boga, co nie jest od Boga. Więc to jest fundament, na którym Kościół stoi. Kościół stoi na Słowie Bożym. Więc ja zawsze zachęcam ludzi, czytaj Biblię. Bo może przyjdą czasy, że nagle cię złapią i cię wywiozą gdzieś. I nie będziesz miał nikogo. Jeśli będziesz pusty w środku, wiecie, dla mnie, ja zawsze Bogu dziękuję. Matka Boża, Maria, jest dla mnie wielkim autorytetem do jednej rzeczy. Tego życzę każdemu człowiekowi wierzącemu, żeby nosić słowa tak, jak ona nosiła to w swoim sercu. Cokolwiek usłyszała od Boga, zachowała to dla siebie. Po co? Że jak zaczęły się w późniejszym czasie dziać rzeczy, ona to rozpoznawała. Ona wiedziała, nie zwariowałam, nie wydaje mi się, nie jestem chora psychicznie. To mi mój Bóg zapowiedział. I my musimy też nosić Słowo Boże. Dzisiaj jest dobrze, ale nie wiemy, co będzie za jakiś czas. Przed II wojną światową też było dobrze. Była jesień, jabłuszka pięknie, ludzie się cieszyli, a nagle bomby spadły. I nagle ktoś ci przychodził, przykładał spluwę do głowy i ci strzelał w głowę. I ludzie szli milionami, tysiącami. Bez nadziei w środku. Ja wiem, że Bóg tam zrobił swoje. On ich ratował. Ale ja wiem jedną rzecz. Jeśli chcemy mieć wpływ, musimy nosić Słowo Boże w swoim życiu. Każdy z nas. Każdy ojciec jest kapłanem domu. To są w ogóle sytuacje, tematy, które moglibyśmy siedzieć i rozmawiać. Bóg naprawdę zostawił nam coś, co nie jest małą piłeczką. To jest królestwo. To jest królestwo, które ma naprawdę wpływ na ciemność. To się dzieje. To będzie przychodziło. Wiecie, parę lat. Komputery w domu, w telefonach, pach, pach. Wszystko masz, co chcesz. Nie musisz z domu wychodzić. A możesz mieć agencję towarzyską w domu. Jest to na pstryknięcie. Więc to się dzieje. Ale Pan Bóg daje też łaskę na to wszystko. Ale musimy być pokorni. Musimy naprawdę... Ja to tak upatruję. Ja muszę naprawdę wyrzec się sam siebie. Dzisiaj nie żyję ja, ale Chrystus żyje we mnie. Gdzie nie chodzi o mnie. O moją pracę, o wszystko. Chodzi o Niego. O Jego Królestwo. O to, żeby rodzina była rodziną. Żeby moje dzieci wiedziały, że ojciec jest w stanie przyjść i powiedzieć, córeczko, 2 lata, 3 miesiące, wybacz mi, że na ciebie krzyknąłem. Uniosłem się. I mówię wam, ona patrzy prosto w oczy i jest świadoma i mówi, wybaczam. To jest całkowicie coś. Coś innego. Post i modlitwa. Post i modlitwa. Ja miałem czas, że pościłem, nie chcę się tu chwalić, ale wiem, jakie to jest narzędzie, jaka to jest, pewnie schudłem, dużo schudłem. A czy to się liczy? Czy chodzi o moje mięśnie? O tą moją maskę? Nie. Bóg da łaskę na wszystko. Nie jestem jakimś chodzącym szkieletorem. Mam tam te swoje 80 kg na moją wagę i na mój wzrost jest dobrze. Ja tam się cieszę. Ale myślę sobie, jak to jest, że trzeba naprawdę modlić się i pościć. Bo to jest coś, co Bóg nam dał. Bez słów. I tego Kościół potrzebuje. Kościół potrzebuje naprawdę tego, jakby to powiedzieć, pokory, po prostu pokory. Trzeba nam pokory. I celu. Jezus przyszedł, przepasał się, umył nogi. Był. Czy my stracimy? Nie. Czy kapłani stracą? Nie. Oni dopiero zyskają. Oni dopiero zyskają. Ja się tego uczę też w swoim życiu. Jeśli ja wyprę się z siebie, to dopiero przychodzi Boża moc. I ja wiem o tym, jak to działa. Ze względu na to, że byłem zaangażowany w okultyzm. Ale wiem, że te same rzeczy działają w rzeczywistości duchowej po stronie światłości. Tylko w całkowicie innym autorytecie. Kiedyś służyłem
wielu duchom. Dzisiaj służę jednemu. I ten duch to Duch Święty. I na Jego słowo dzieją się znaki i cuda. Otwierają się ludziom oczy, wzrost na żyłach znikają, żółtaczka ucieka. Wiecie, cuda się dzieją. Bóg żyje. On jest. Ale no mówię, no to jest dla mnie najważniejsze. Słowo. Żeby nosić słowo w swoim sercu. To jest podstawa.
Marcinie, bardzo Ci dziękuję za przyjazd do Radia Maryja, za obecność i w pokoju gościnnym, i w tym długim posiedzeniu, w tym długim świadectwie, ale niezmiernie ciekawym. Myślę, że ono bardzo poruszyło słuchaczy. Miało być wtedy ostatnie pytanie, ale to będzie takie małe postscriptum, tak się umówmy, bo na pewno jesteś tutaj szczególnym gościem i Twoje świadectwo jest takim zaiste wyjątkowym. Radio Maryja i jego wszyscy słuchacze, cała rodzina Radia Maryja z ojcem założycielem, ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem wraz ze wszystkimi słuchaczami, którzy idą pod prąd wbrew dzisiejszemu światu. Oni na pewno chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie jakieś może słowa otuchy, może jakieś przesłanie. Co byś powiedział dzisiaj tu dyrektorowi, słuchaczom Radia Maryja, moherowym beretom, bo tak się na nas mówi.
Wiecie co, no ja powiem jedną rzecz, czego ja życzę. Żebyśmy żyli właśnie tym hymnem miłości. Że choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Że choćbym pojął całą wiedzę. Że choćbym oddał ciało swoje na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. I widzę wielu wspaniałych ludzi, gotowych oddać swoje życie naprawdę za Polskę. Wielu patriotów. Ale tego, jeśli jesteśmy chrześcijanami, musimy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie oddać swoje ciało na spalenie, mając miłość. Do naszych wrogów, do naszych przeciwników. Do tych, którzy robią wbrew temu, jak my byśmy chcieli. I ja życzę sobie, życzę wszystkim słuchaczom tego, żebyśmy mieli w sobie miłość. Żebyśmy naprawdę to posłannictwo, które zostało zawarte w tych słowach, możemy mieć władzę, możemy mieć wszystko, zrozumienie, pojęcie, proroctwa, wszystko, ale jeśli nie będziemy mieli miłości, nic nam to nie da. Nic nam to nie da. Więc życzę wszystkim słuchaczom Radia Maryja to, żeby oblekli się w miłość. Jeszcze większą. Dla swoich wrogów, dla swoich przeciwników. Żebyśmy tym bardziej w tym akcie, gdzie my powiemy: Boże, oto sługa nieużyteczny. Co miałem uczynić, uczyniłem. Reszta należy do Ciebie. Za nami stoi Bóg, który stworzył świat, ziemię i to, co ją napełnia. Dzisiaj jadąc tutaj, słuchałem po godzinie 14 modlitwy, czytane z psalmu 119. To właśnie jest ten Bóg. Musimy, ja wiem, jak wiele razy ta moja sprawiedliwość wyrywa się, jak ja bym chciał, żeby stało się po mojemu. Ale Bóg mówi: nie. Zaufaj mi. Przeoblecz się w miłość. Miłość, miłość, miłość. Więc tego życzę wszystkim.
Wiesz, jakie jest zawołanie słuchacza Radia Maryja?
Nie.
Alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Alleluja i do przodu.